それでは聞いてください。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある。でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねえ。鳴り上がるぜ世界で一番かっこよくて強い勇者に。鳴り上がるぜ世界で一番君を笑顔にできるような男。
Halo, halo, witamy bardzo serdecznie w kolejnym 264 odcinku podcastu Bezimienny. Ja mam na imię Krystian, ze mną będzie również Tomasz.
Cześć wszystkim.
I będzie z nami Rafał.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak, więc mamy ten 264 odcinek. No i słuchajcie, ten odcinek będzie sponsorowany przez Okularka, przez naszego patrona, ponieważ w tym odcinku będę ja oto mówił o takiej grze, która nazywa się Like a Dragon Infinite Wealth. Niestety chłopaki tego nie ograli, oni chyba nawet tego nie ograją, ale chyba wydaje mi się, że warto, o tym wam dzisiaj powiemy. Będzie jeszcze parę innych fajnych tytułów, standardowo, ble, 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 i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, 27 marzec, co oznacza, że trzeba przeczytać patronów, przynajmniej wypadałoby ich przeczytać, więc podziękowania w tym miesiącu idą do następujących osób. Jest to Adam Struzik, Kamil Kender Okularek, Nikita Zulkarnajew, Jacek Olbryś, Michał Słowikowski, Kamil Sieruta, Piotr Pras, Tomasz Zawadzki i Arkadiusz Mordasiewicz. Dzięki chłopaki bardzo serdecznie, że nas wspieracie. Dzięki czemu na przykład widzicie, mogłem sobie pograć w nowy Like a Dragon. I o tym dzisiaj powiemy. Słuchajcie, poza tym nasz kącik społecznościowy, może zacznę od komentarzy. Od komentarzy, słuchajcie, komentarze są rewelacyjne. Kamil Bober ma taką mocną docinkę i mówi, że w poprzednim odcinku mówiłem słuchajcie, cały czas słuchajcie, słuchajcie, strasznie mi się to nie spodobało. Nieważne. Ale, słuchajcie, mam kozaka. Marcin pisze tak. Marcin pisze, że błaga, żeby w końcu mnie wyjebać. Nie. Ponieważ słucha każdego odcinka i wkurwiam go tak samo. No słuchajcie, no. No jak ja mogę po prostu odejść z tego odcinka, jak on słucha każdy odcinek i go tak samo wkurwiam. No i właśnie nie wiem, czy to ma być jako pozytyw, czy negatyw, ale jak negatyw, to na chuj tego słuchasz. W takim razie. To jest ciekawa sprawa, nie? I to jeszcze piszesz, że każdego
no, kogo wkurwiasz, to bym no, po prostu już mi się zeszyt dawno skończył.
Okej, okay. W porządku, ale bierz pod uwagę, że słucha każdego odcinka, a ja jestem od każdego odcinka, w każdym odcinku jestem.
Słuchajcie, to jest po prostu dobry moment, żeby kolega poznał Krystiana na żywo, bo kiedy się pozna Krystiana na żywo, to się do niego zmienia nastawienie, tak mi powiedział sensei Rafał. I to jest prawda. Także życzę ci tak? Tego, drogi słuchaczu, abyś poznał
Krystiana. Proszę cię, ile ja musiałem, przecież Tomek by z nami nie nagrywał, gdybym go nie przekonał, bo już miał rzucać to wszystko w pizdu przez Krystiana.
Ale ja jeszcze mnie nie znał od innej strony, mam wrażenie. Już Tomek mnie poznał od tej innej strony? Nie. Znaczy, poznał mnie od tej gorszej strony, Tomek? Że chciał
znaczy, ty ogólnie...
Ty się zawsze od gorszej dokładnie strony na początku prezentujesz. Dokładnie. To jest jakby twoja supermoc.
Okay. Ty w internecie, okay, nie masz, w internecie nie masz dobrej strony, zacznijmy od tego.
Okay. Więc tak sobie
to nie tylko w internecie, on ogólnie na dzień dobry jest taki, wiesz...
Otwarty. Więc na chuj wam te Marvele, jak ja tutaj jestem w Bezimiennym. Dobra, słuchajcie, i mamy dwa takie fajniejsze też komentarze. Lukas zachęcony pozytywną recenzją Legiona. W ostatnim odcinku chyba Tomek mówił. Postanowił go kupić i stwierdzi, że to jest epicki sprzęt. Dzięki, pozdrawia.
Widzisz, Tomek? Jej, cieszę się bardzo, pozdrawiam serdecznie.
No i teraz słuchajcie, teraz jest jeszcze ostatni komentarz, przy którym chciałbym się dłużej zatrzymać. Michał pisze tak. Chłopaki bez obrazy, ale oceniając Yakuza od spin-offu, czyli to, co ostatnio z Tomkiem zrobiliśmy, nie ogrywając poprzednich części śmieszne, w Yakuze trzeba ograć od części zerowej. Przypominam, że spin-off to jest między 5 a 6 albo 6 a 7, coś takiego. Żeby zrozumieć zawiłość fabuły, czemu wy zaczynacie od dupy strony? Tomku, czy chcesz... Może zacznij i musisz rozliczyć Michała, musisz go wyjaśnić, a później ja go wyjaśnię.
Czy ja mam go wyjaśnić? Podoba mi się. Nie, ja chętnie zacznę. Wydaje mi się, że dosyć mocno argumentowałem, czemu zacząłem od tej części. Mianowicie chodziło o to, że jest za darmo, że jest premiera za darmo w najlepszej usłudze na świecie Game Pass.
Ale zero dlatego, też miałeś w tym.
Ale ta gra miała premierę w Game Passie za darmo. Mhm. To znaczy, ja gram w nowe gry. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja gram w premierowe gry. W związku z tym, wiemy. To była idealna okazja, żeby poznać ukochaną serię Krystiana za darmo na Xboxie, w najlepszej usłudze Krystiana za darmo w Game Passie. Czy jeszcze ja coś muszę wyjaśniać?
Nie, chyba już nie. Tomek ma rację, ale powiem ci, że faktycznie wszystkie te Yakuzy praktycznie są na Game Passie. We wszystkie możesz w sumie ograć. Do Michała. Michałku, mój drogi. Ta fabuła, jeżeli sam grałeś, to powinieneś też zauważyć, że jest strasznie z dupy, jest strasznie wydłużona i w ogóle gra jest wydłużona i tak dalej. I jeżeli faktycznie grałeś od zera, żeby zrozumieć, załóżmy, że zrozumiałeś zawiłość tej fabuły, zrozumieliśmy ją, ona jest chujowa, po prostu. To, że ją wiemy, o co tam chodzi, to nie znaczy, że to jest fajne, tak? To jest też chujowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że bierz pod uwagę, że tak jak powiedziałem, to jest między 5, 6, 7, tak? Chyba coś takiego. To jest w ogóle między Like a Dragon, Yakuza, które wyszło parę lat temu, a chyba ostatnią 6 albo 7. Już nawet nie wiem, nie chcę wchodzić w te stare części, bo po prostu chciałem sobie je zamknąć. I zacząć od Like a Dragon, tą serię, i nie będę wracał do tych starych części, bo nie mam po prostu na to czasu, a zrobiłbym to, bo to jest naprawdę dobra seria. Ale co chcę powiedzieć, no nie będziemy ogrywać 6 albo 7 części, tak, bo to mija się z celem, to raz. Dwa, że jednak trochę jest powiedziane w tej części, co było wcześniej, co się działo i tak dalej, są te retrospekcje
no jakie,
i tak dalej.
Jakie trochę, przecież no. Się kurde konsola wyłącza od nieruszania padem, no to jakie no. To jest trochę...
No tak. Więc to wszystko jest, to jest jedna rzecz. I Michale, musisz jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że na przykład my możemy zrobić też recenzję gry, w której nikt nie grał wcześniej i co on ma o tym myśleć. I my właśnie dajemy mu, ej, wiesz co, lepiej nie zagraj od zera. Na przykład, tak? Że to nie jest gra dla ciebie, jak nie znasz w ogóle Yakuza. W ogóle nie wchodźcie tam, bo nic nie zrozumiecie. O, widzisz. I widzisz, Michale, i się rozumiemy, tak? Więc punkt widzenia leży od punktu siedzenia. Tak myślę. Jeżeli twierdzisz, że od zerowej części, spoko. Ale tak jak Tomek powiedział, to było za darmo, to było w Game Passie, można było sobie zagrać. Przez system walki jest spoko, tak? A fabuła, wierz mi, że to jest moja czwarta część Yakuzy. To jest najsłabsza w ogóle fabuła. Najsłabsza część, najsłabsza fabuła. I wiem, że Like a Dragon robi to o 2 klasy wyżej, tak? Więc to tyle, więc mam nadzieję, że Michał został wyjaśniony. Jak Michał nie zostałeś wyjaśniony, to zapraszam, bądź naszym patronem, zapraszam na czat i tam będziesz mógł mnie wyjaśnić. No bo inaczej się chyba nie da. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o to. I słuchajcie, nasze pytanie do poprzedniego odcinka. Czy twoim zdaniem Microsoft dobrze robi, udostępniając swoje gry na inne konsole po dłuższym czasie od premiery? Tak, to było pytanie, które sobie tak wymyśliłem, ze względu na to, że Pentimenty, Grounded'y i inne zajebiste gry wchodzą na konsolę, która tych gier nie ma. Przynajmniej nie ekskluzywnych first party w tym roku. Przynajmniej jeszcze nic nie zapowiedzieli, więc można na to liczyć. Słuchajcie, 64% osób stwierdziło, że to jest dobry pomysł, a 30 tam 5, coś, że nie jest to dobry pomysł, Rafale, zacznę od ciebie. Czy twoim zdaniem Microsoft dobrze robi, udostępniając te gry na PlayStation 5?
Moim zdaniem dobrze.
Uzasadnij odpowiedź.
Wiesz co, te gry już się nie sprzedają. To już były wszystkie tytuły, które swoją świetność zrobiły i wrzucenie ich po, nie wiem, roku, dwóch, tam wiesz, piraci już mają tyle lat i to jest, powiedzmy, że klimat, wiesz, ukierunkowany taki na jakąś tam rozgrywkę kooperacyjną, a no jakby te wszystkie gry nie są typowymi, wiesz, AAA-ami, tak? To nie jest jakby system seller i jakiegoś Starfielda to bym, powiedzmy, starał się trzymać jako to przekonywanie. Natomiast pytanie, co oni tak naprawdę chcą osiągnąć? Ja przestałem już wierzyć, że Microsoft tak naprawdę chce sprzedawać konsole i jakby wszystkie liczby i dane to potwierdzają, ich scenariusze wiesz, rozwojowe też raczej skupiają się na tym, żeby jak najwięcej wiesz, abonamentów opędzlować i można mieć Game Passa nie mając Xboxa, tak? Jakby dalej to działa. Więc jeżeli taki mają zamysł, żeby to zdążyć, to oni wyjdą tak naprawdę, wiesz, z wojny konsolowej bocznym wyjściem, a wtedy jak najbardziej powinni te gry udostępniać, no bo dla nich się będzie liczył, wiesz, każdy gracz, każda sztuka, tak? Jeżeli komuś się te gry będą podobały, kupi sobie, na wszystko trzeba mieć kasę, tak? Zwalniają ludzi, bo nie mają kasy. W sensie nie, że nie mają kasy, tylko że cyferki się nie zgadzają. No, gdyby gier się sprzedało więcej, to by się cyferki zgadzały. Gdyby te gry od premiery były wszystkie udostępnione i od razu by się sprzedało więcej, to matematyka mogłaby być inna. Może nie byłoby tych zwolnień, rozumiesz? To tak samo działa u Sony, nie? Jeżeli coś nie spina się jakby ponad budżet, no to trzeba, wiesz, potem zamykać, nie? VR się nie sprzedał tak bardzo, to zazwalniają i zamykają studia od VR-u, no jakby,
Ja to widzę na przykład takie myślenie PlayStation, że ludzie i tak kupują naszą konsolę, więc nie musimy robić gier ekskluzywnych. No na przykład wszystko się zgadza i w sumie nie muszą, bo i ludzie i tak będą kupować PlayStation.
Nie.
I dlatego ich nie robią. No.
Wydaje mi się, że Playka troszeczkę jednak inaczej, jeżeli chodzi o te gry ekskluzywne, wiesz, nauczyła, powiedzmy, swoich tam. Ja nie mówię, że ta generacja jest idealna pod tym względem w żadnym wypadku. Były, wiesz, historycznie lepsze okresy, natomiast no dalej jakby te rzeczy są dowożone i jeżeli chodzi o same konsole, to po prostu, wiesz, ten temat można zostawić, no ale tutaj w grę wchodzi tak naprawdę matematyka, no to pokazuje, że chcą iść sprzedawać tam, gdzie jest klient, no jakby masz 50 milionów graczy z PS5, nawet jeżeli te gry nie poszły na starszą generację i weź nie skorzystaj z tej grupy, bo coś, nie?
No tak, tak.
Tak jak z pecetami, no tak jak Playka poszła na pecety, no tyle, że wiesz, to jest jakby w kierunku zarabiania kasy, nie wrzucenia tej gry za darmo w abonamencie. No gdyby tak. Było tak, że mam Game Passa i mogę w tą samą grę zagrać na Playce i na Xboxie, no to biznes pewnie byłby trochę gorszy, ale tam muszę zapłacić. Tutaj gra mi się podoba, ale musiałem ją kupić, a nie musiałbym jej kupić, gdybym miał Xboxa i grał sobie w Game Passie, więc jest ten argument, że może jednak pomyślę sobie o zmianie w przyszłości. A tak samo jak na PC-tach, jak ktoś sobie ogra w grę portowaną na PC-cie, o, fajny ten Spider-Man, fajny ten, nie wiem, coś tam innego, kiedy będzie kontynuacja, żeby nie czekać znowu 4 lata, może sobie kupię konsolę, nie? Praktycznie ten sam model, jeżeli chodzi o zachowanie.
No dobra, to jest to, co myślisz sobie, Rafał, o tym. To jest jego sprawa. Tomku, co ty myślisz o tym?
To jest jego sprawa.
Jakbyś odpowiedział na to pytanie? Znaczy nie, no z Rafałem się częściowo się z nim zgadzam. No w sumie bardziej się z nim zgadzam niż nie zgadzam, no.
Nie, no ja jestem absolutnie na tak. Zwłaszcza, że no jak wiemy, przynajmniej w Polsce sporo jest ludzi na PlayStation i fajnie, że mają możliwość pograć w naprawdę udane tytuły. Do tego no Xbox nic na tym nie traci, bo a jeżeli masz te gry w Game Passie i masz Xboxa, to grasz w Game Passie, to jest oczywiste. Z tego samego powodu grałem Szczury 2 na Game Passie za darmo, zamiast kupować płytkę na Playkę. I to jest oczywiste, jeżeli masz tylko PlayStation, a do tego patrząc jak wygląda popularność PlayStation Portal, przynajmniej no, w tej bańce, w której ja żyję, to właśnie te tytuły jak Hi-Fi Rush czy Pentiment są idealne na Portala i będzie jeszcze więcej kasy dla studia, dla studiów, które mogą zrobić kolejne zajebiste gry, które również mogą wylądować na premierę tylko w Game Passie i dla mnie to jest win-win dla wszystkich. Tu nie ma pokrzywdzonych, więc dla mnie mega spoko.
Znaczy pokrzywdzeni się mogą pojawić z czasem, tak? Jeżeli będzie sytuacja, w której jakaś gra, nie wiem, załóżmy, sprzeda się w 5 milionach egzemplarzy na Playce, a jednocześnie w Game Passie zagra w nią 2 miliony osób i w ogóle będzie, wiesz, nie budziła zainteresowania. Jakby
no tak, ale Microsoft tam... z jednej strony... tak mi się z tego coś orientuje, daje kasę jakby tym studiom, zanim one skończą tę grę, więc one zyskują na tym dealu, że dostają to wsparcie Microsoftu, czy finansowe.
Znaczy nie, ale ja teraz mówię o grach robionych, wiesz, ja mówię o grach robionych samodzielnie przez Microsoft, bo w gry udostępnione na konsole, wiesz, pytanie dotyczyło udostępnienia gier na Playkę, więc oni nie udostępnili cudzych gier, tylko swoje, tak?
No tak, tak, ale jakby swoich studiów, tak? No i tym ludziom też no, musi jakby zapłacić, więc... nie? Więc no więc skoro jakby już wydali te kasy na wyprodukowanie, no to sprzedaż na nawet większej ilości kopii na PlayStation, no nie, wszyscy są szczęśliwi raczej.
Znaczy, chodzi mi bardziej o długoterminowe skutki w kontekście, że oni sami stwierdzą, że ej, dobra, nie opłaca nam się brnąć w kolejnego Xboxa, po prostu zostańmy największym, wiesz, dostawcą gier jako wydawca i sklep i usługa, a nie po prostu sprzęt.
Znaczy ja tutaj...
A to jest scenariusz, którego ja bym nie chciał jednak doczekać.
Z jednej strony nie chcę, ale z drugiej strony nie jest takie najgorsze rozwiązanie, dlatego że coraz częściej mówi się o tym, że gry wychodzące na Xboxa i na PlayStation działają lepiej na PlayStation, gdzie teoretycznie Xbox ma prawie dwa razy większą moc. Więc
tak, ale gdyby
jest,
tak nie było...
Coś gdyby... jest problemem, nie?
Tak, tylko że jakkolwiek bym sobie nie hejtował Xboxa,
problemem.
To ja nie chcę, wiesz, żeby on zniknął, bo konkurencja jest potrzebna i jeżeli chodzi o wydajność sprzętową, to wiesz, Nintendo nigdy nie będzie właściwym konkurentem. Mówiąc wprost, nie mielibyśmy tak dobrej Playki, gdyby nie Xbox, nie mielibyśmy tak dobrego Xboxa, gdyby nie Playka, w sensie te nowe pomysły, jakiś tam, nie wiem, system pomocy dla graczy albo inne usługi, które mają po prostu wyróżnić na tle konkurencji, jak wiesz, Boże, Quick Resume i tak dalej, nie? To nie ma tego, gdy jest monopol. Wtedy masz wyjebane. To jest fakt. Jak jest monopol, to jest wyjebane. Ja bym nie chciał, żeby doszło do sytuacji, w której jest monopol taki, że wiesz, gracz się poddał, nie? I dlatego bym nie chciał, żeby doszło do stwierdzenia, wiesz, przez Microsoft, w którym, wiesz, on powie, dobra, jebać produkcję konsol, po prostu sobie pobawimy się w wydawanie gier, no.
No coś tam.
Tego nie życzę nikomu.
Bardzo ładnie, bardzo ładne macie odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to też zgadzam się i się nie zgadzam. Z jednej strony, no niech sobie ten Nikita zagra w tego Pentimenta, chociaż uprzedzał, że kupił i założę się na 100%, że nie zagrał. To jest jedna rzecz. To niech sobie ludzie zobaczą jedną z najlepszych gier tej generacji. Natomiast z drugiej strony jeszcze ten Grounded ok, ale Sea of Thieves gra usługa praktycznie już z chyba 14 czy którymś tam sezonem Tu może być trochę zgrzyt.
Właśnie ja mam pytanie o to, czy ktoś z was wie, czy ktoś z was wie, że czy tam jest jakiś crossplay?
Z PC wydaje mi się, że na 100% jest.
Ja nie wiem, nie mam żadnych informacji.
Wydaje mi się, że jest, Rafa. Wydaje mi się, że jest. Z PC jest.
Dobra, bo ja pozwolę sobie tutaj podrzucić temat związany z tym, że Tsushima wychodzi na pecety i ostatnio pisaliśmy newsa na ten temat i bardzo dużo komentarzy, które sobie pod tym ogłoszeniem, wiesz, czytałem pod kątem jakiejś tam analizy. No wiadomo, że tam były jakieś hejty, że o, PlayStation się skończyło, jak możecie moje ukochane gry wydawać na śmierdzących pecetach i tak dalej. Natomiast realnie naprawdę bardzo dużo, dziesiątki komentarzy dotyczyły tego, czy będzie crossplay w multiplayerze, który tam, wiesz, w dodatku wyszedł jakiś kooperacyjny tryb. I to jest sytuacja, w której ludzie, którzy, wiesz, znają Tsushimę, cieszą się, bo będą mogli ze swoim znajomym, przyjacielem, kolegą pograć razem na pececie, tak? W sensie ja nie mówię, nie wiem, czy ten crossplay jest, bo na to jeszcze odpowiedź nie padła, ale zmierzam do sytuacji odwrotnej, że ten crossplay pomiędzy konsolami, gdy taka gra jest udostępniana, to byłby super, żeby się pojawiał, bo to właśnie zakopuje topór wojenny i takiego Krystiana, który woli grać na Xboxie, mógłbym stwierdzić, ej, słuchaj, no ja nie chciałem grać z tobą na Xboxie, ale na Playce z tobą zagram, wiesz, w Sea of Thieves albo, albo Grounded, nie? I to uważam, że przy udostępnianiu takich gier pomiędzy, wiesz, jakby wychodzeniem z tej ekskluzywnej skorupki powinno być takim standardem, że pozwalamy się, wiesz, bardziej łączyć i w tym kierunku.
Mhm.
No. O to apeluję.
No dobra, więc jeżeli chodzi o mnie, to nie wiem, z tego co zawsze pamiętam, PlayStation nie lubiło w crossa, więc nie wiem, czy oni specjalnie jeszcze będą robili coś ekstra, żeby tam to coś takiego robić. Szczególnie, że Ghost już jest stary.
No wiesz,
stary.
Ale Helldiversy się sprawdzają i nie ma sensu. No
to jest nowa
problemu.
Gra. Rafa, to jest.
No jest
to,
nowa
to,
gra.
To jest, a w Ghost of Tsushima na PS4, 5 nikt nie gra. No dobra, 100 osób. A w roli na 2 miliony albo milion. Więc wydaje mi się, że nie. Dobra, mniejsza o to. Chcę tylko powiedzieć, że no do ja jako fan Xboxa z jednej strony okej, z drugiej strony no nie okej. Tylko ze Sea of Thieves trochę mnie to martwi, że dostałem taką grę, bo to jest moim zdaniem dosyć duża gra, która jest cały czas rozbudowywana i nie podoba mi się, bo jednak to nie jest taki przestarzały już produkt, który już jest nierozwijany. Wręcz przeciwnie, on cały czas będzie rozwijany, więc dostałem taką grę, która cały czas jest usługą. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Póki co mogę powiedzieć i się zgodzić z wami, że tak, w miarę okej, grajcie w to za 329 zł. Najlepiej by było, żebyście tyle płacili. Z drugiej strony na pewno nie chciałbym, żeby to żeby te gry wpadły w jakikolwiek PlayStationowy plusowy abonament. No bo to będzie chujowe wtedy. Zobaczymy. Na razie zostało to zapowiedziane. Wydaje mi się, że Microsoft tutaj bada to, jak się to sprzeda. W kwietniu dostaniecie właśnie Grounded na pewno. Więc zobaczymy, co będzie w drugiej połowie roku, czy Microsoft wpadnie na, czy im się to opłaciło, czy im się to nie opłaciło. We will see. Słuchajcie, teraz przejdźmy już do gierek. Ja powiedziałem PlayStation Plus. PlayStation Plus, wyobraźcie sobie, że dzisiaj, 27 właśnie marca, te PlayStation Plus zostało zapowiedziane. Zapowiedziane na PlayStation. I słuchajcie, jedną z tych gier będzie taka gra, która wyszła w moje urodziny. W zeszłym roku w moje urodziny. I Tomek ją ograł. No i Tomek nam teraz o niej powie. Czy warto kupować może specjalnie tego plusa dla tej gry, czy warto w ogóle w to wchodzić, czy nie. Więc Tomek rozwieje wasze wątpliwości, więc Tomku, zapraszam cię do omawiania Immortals of Avium. Avium? Coś takiego.
Coś takiego, tak. Dziękuję bardzo za to piękne wprowadzenie, drugi Krystianie. Faktycznie tuż przed odcinkiem zobaczyłem grafikę z zapowiedziami gier do plusa na nowy miesiąc i się wkurzyłem, bo dopiero co, ze dwa miesiące temu, ale można powiedzieć, że dopiero co Kupiłem sobie tę grę. Była ona na mojej wishliście właściwie jeszcze przedpremierowo, ale jako, że premierę miała na jesieni, taki późnej chyba, już wam mówię, a nie, w sierpniu. No tak, już wiem, co robiłem w sierpniu. W sierpniu grałem w Baldur's Gate, a za chwilę miał być Starfield, więc nie był to czas, żeby w tę grę grać. I wyobraźcie sobie, była taka fajna promka, że jak zagrało się w demo tej gry, które jednocześnie było wprowadzeniem w pełnej wersji, czyli można powiedzieć taki trochę trial, który znamy z PlayStation, teraz tych nowych plus, jeżeli się przeszło, to była potężna zniżka 60-65% na wersję deluxe tej gry, przez co można ją było kupić, tę wersję deluxe, za złotych chyba 120. I stwierdziłem, że 120 to uczciwa cena, zwłaszcza, że to wprowadzenie mi podeszło. I przyszedłem sobie tę grę. Właściwie, no, jak do niej usiadłem, to grałem tak długo, aż przyszedłem. I zaciekawiło mnie to, jak bardzo jest ta gra podobna do Forspoken, które również debiutowało w tym samym roku, tylko że na wiosnę. I jeszcze gdzieś tam, jeżeli kojarzycie, było coś takiego, się nazywało Ghost Stories Tokyo, o gościu, który też strzelał magią z rąk. Więc tak można by powiedzieć, takie trzy gry bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o mechanikę starć. Tutaj wydaje mi się, że to EA wydawało i oni się opierali, że to jest taki FPS, tylko że zamiast karabinów macie magię. Nie jest to do końca prawda i raczej unikałbym tego porównania, nie było to ono najtrafniejsze. Raczej właśnie uderzałbym w te tony podobieństw do Forspoken czy do Tokyo Ghostwire, tak się nazywał, nie Ghost Stories, tylko Tokyo Ghostwire, sorry, za tę pomyłkę wcześniejszą. Że te dwa tytuły jednak są bliższe, że jednak to granie tą magią też różni się od tego, co znamy z innych dużych produkcji, właśnie jak wspomniane Baldur's Gate czy serii The Elder Scrolls. Ta magia jest tutaj bardziej taka ograniczona, jeżeli chodzi o kolory czy jakby sztuki biegłości, specjalizacje, bo mamy tylko trzy. Natomiast w ramach każdej z tych magii możemy różne tam czary sobie przywoływać, możemy je modyfikować, możemy je ulepszać, ale tak naprawdę będziemy mieć trzy te magii i będziemy z nich korzystać, bo one tak jak wrogowie będą na nas wyskakiwać. Jeżeli wyskakuje na nas czerwony wróg, musimy go walić z czerwonej, bo z innej nie zrobimy mu damage'u. Jeżeli zielony, to zielona, a nie jeżeli niebieski, to nie zgadniecie, ale niebieską magią trzeba go potraktować. Więc trzeba się przełączać, trzeba właściwie wszystkie te magie rozwijać. Co do zasady, można by porównać, że niebieska to taki railgun, może snajperka, czerwona to shotgun, a zielona to maszynowa lub też ma taką wersję, powiedzmy, miniganową, łącznie z tym, że lecą takie małe zielone kulki i faktycznie jakbyśmy odpalili takiego starego, takiego gatlinga, właściwie pierwszego, ten karabin maszynowy napędzany ręcznie, że się kręciło korbką i wtedy on strzelał, bo faktycznie te kulki lecą po takiej jakby spirali, czyli nie macie centralnego punktu, jak właśnie we współczesnych karabinach, z którego wszystkie te pociski leciały, tylko one jakby są rozmieszczone na okręgu i tam, jak w zależności od tego, którą jakby rurę wyimaginowaną odpalamy, to z tej wylatuje, w związku z tym one nie wszystkie lecą w tym samym kierunku. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie i w pierwszej chwili mi się nie spodobało, a potem okazało się, że była to jedna z moich ulubionych broni, trybów właściwie, bo tak jak wspomniałem, w ramach tego powiedzmy shotguna, snajperki / railguna i maszynowy mamy możliwość dostosowania to pod swoje jakby takie preferencje, czy wolimy wolniejsze, szybsze, większy damage, mniejszy damage, większy rozprysk, mniejszy rozprysk, więc takie jakieś tam rzeczy możemy sobie ustawiać. Oprócz tego dochodzą skille, które też są jakby w tych trzech drzewkach magicznych. To wszystko łączymy, to wszystko sobie rozwijamy i rozwijamy naszą postać. Jest to dosyć ciekawa gra, ponieważ ja bardzo często wciągam się w produkcje, które są trochę gorsze technicznie, ale mają ciekawą fabułę. Tak było w przypadku Forspoken. Natomiast tutaj muszę przyznać, że fabuła jest co najmniej dziwna. Natomiast główny bohater jest pierwszym przypadkiem od naprawdę wielu lat postaci, której szczerze nie cierpiałem. Jakby od pierwszej chwili do napisów końcowych po prostu gardziłem typem na maksa. Nie mamy wyboru, mamy konkretną postać jednego krnobrnego jegomościa. I oczywiście no bywa z tym różnie, tak? Bo jest taka spora dyskusja, czy właśnie gry powinny dawać wam możliwość tworzenia własnej postaci, nadawania jej swoich cech, czy jednak powinny jakoś tak fabularnie wprowadzać tych protagonistów, przez to tworząc bardziej głęboką narrację. No tutaj jakby coś nie pykło i narracja zdecydowanie mnie odepchnęła od gościa, bo gościa bym zrzucił z klifu przy pierwszej możliwej okazji, nie? No tak antypatycznego bohatera to nie widziało się od bardzo, bardzo dawna. Myślę też, że może być to powód, dla którego ta gra się nie sprzedała, bo to jest dosyć ciekawe, że teraz ta produkcja pojawia się w plusie, bo dosłownie na początku tego tygodnia, czyli w poniedziałek, bo mamy środę dzisiaj, to czytałem artykuł właśnie o tym, jak ta gra się nie sprzedała i jak bardzo tam umoczyli pieniądze w niej, i nagle pojawia się w plusie, czyli widocznie, że z Sony czytamy te same artykuły.
No nie tak nagle, Tomek.
Nie,
no nie tak
żartuję, ale wiadomo, że te deale na gry trwają tam kilka miesięcy, ale no jest to dosyć ciekawe, że w tak krótkim czasie ukazują się dwie takie informacje. Jedna właśnie o tym, że gra niesatysfakcjonująco się sprzedała i że trafiła do abonamentu Sony. Niemniej jednak za darmo, czyli tak jak czynszy za darmo, no o ile opłacacie abonament PlayStation Plus, to jest za darmo. Bardzo warto się przyjrzeć temu tytułowi. Ma bardzo fajną grafikę. Gameplay jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Fakt, że głównie są to starcia na arenach z przeciwnikami, ale jest też sporo zagadek przestrzennych, również bazujących na skillach i tych różnych magicznych kolorach, gdzie też warto na przykład właśnie to przemyśleć, że nie każdy tryb jakby tych kolorystycznych broni magicznych, które sobie wybieramy, ułatwi nam rozwiązywanie tych zagadek. Wraz z postępem historii odblokowujemy jakby takie dodatkowe umiejętności. To już jest chyba taki standard, powiedziałbym, umiejętności związanych właśnie z odkrywaniem mapy. Czyli, nie wiem, mamy barierę energetyczną i do tam chyba 2/3 gry nie przejdziemy przez tę barierę, aż w pewnym momencie ktoś nas nauczy takiego czaru, który nam na to pozwoli. I tych miejsc zablokowanych dla nas jest mnóstwo. Ja jestem typem gracza, który zawsze musi lizać ścianę, zawsze musi wszędzie wejść, w każdy zakamarek, zobaczyć, czy tam czegoś nie ma, i jeżeli tylko tam jest źdźbło trawy, które można wrzucić do naszego plecaka, z którego potem, jak będziemy mieć milion tych źdźbieł trawy, to będzie można zrobić kwiatka, to ja go zrobię. Natomiast tutaj właśnie czy bardzo często gdzieś tam próbowałem się dostać, żeby się okazywało na koniec, że nie mam jeszcze tego czaru, który by mi pozwoli na końcową fazę i faktycznie zdobycie tej skrzynki, i szczerze to mnie wkurza. Jest to coś, co się pojawia coraz częściej, pojawiło się w Banishersach, także pojawia się tutaj, i wkurza mnie to potwornie. Na szczęście są gry, które tak nie robią, i jedną z tych gier jest Ronin, o którym sobie powiemy za jakiś czas. Natomiast tutaj właśnie to był taki dla mnie największy minus tej produkcji, oprócz głównego bohatera, to właśnie ta blokada tej eksploracji i jakby zmuszanie nas już właściwie na koniec gry, żeby cofać się do jakiejś pierwszej mapy, żeby tylko ją wyczyścić, co jest bez sensu, bo tak samo w Banishersach, tak samo tutaj, to, co odblokowujemy na tym etapie, na którym my będziemy, kończąc grę, jest nam do niczego niepotrzebne. Już jesteśmy tak wykoksowani, już i tak mamy pewnie znalezione sprzęt, który nam leży, mamy wymaksowane skille, które nam leżą, już mamy jakby stworzoną tą postać, że teraz w to wszystko wkładanie jakiegoś nowego przedmiotu jest po prostu bez sensu. Więc po co to robić? Po co tak to wydłużać? Dla kogo? Dla jakichś tam łowców trofek? No bez sensu. Wydaje mi się, że tych ludzi, którzy faktycznie platynują takie gry, jest na tyle mało, że to się nie opłaca, a lepiej jednak zrobić dobre wrażenie na takich ludziach, którzy lubią eksplorację, ale nie lubią, jak się ich zatrzymuje i jakby marnuje ich czas na to, że właśnie dochodzą gdzieś daleko tylko po to, żeby musieć zawrócić stamtąd. Więc to na to jakby zwracam uwagę, żeby was przestrzec. Niemniej jednak to jest naprawdę fajna gra. Dużo się dzieje. Fabuła jest zaskakująco ciekawa, bo oprócz właśnie beznadziejnego głównego bohatera, gdzieś tam dużo fajnych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście bardzo otrzaskani z tematem fantasy, to na pewno znacie tę historię. Znaczy jakby z założeniem, jakby taką bazą tej historii. Jest to coś, co już ja przynajmniej się z tym spotkałem raz czy dwa. Niemniej jednak ostatni raz było to na tyle dawno, że teraz sprawiło mi to dużą przyjemność odkrywania tej historii. Zaskakująco dużo jest takich naprawdę moralnie fajnych haseł, takich, które gdzieś tam pozwalają wam się zastanowić w ogóle nad sobą, nad ludzkością obecną, nie tylko tą z gry, więc za to spory plus, bo no rzadko gry tak dają do myślenia, tutaj jednak tak starają się jednak nam coś powiedzieć. Ta gra robi jeszcze jedną rzecz dobrze, wręcz rewelacyjnie, a dla mnie to wręcz genialnie, ale nie chcę wam powiedzieć czego dokładnie, bo jest to spory spoiler. Natomiast chodzi o podejście do fabuły, że umieszcza postacie w takich, a nie innych okolicznościach i daje nam możliwość ich zobaczenia od różnej strony i daje nam możliwość wyrobienia sobie zdania na ich temat. To jest fajne, bo zazwyczaj gry definiują, to jest dobry, to jest zły, dobry jest zawsze dobry, zły jest zawsze zły. Gdzieś tam to sobie leci, natomiast ta gra jest wielowymiarowa, czego nie spodziewałem się po strzelance z elementami eksploracji, więc naprawdę szkoda, że ktoś wsadził takiego beznadziejnego gościa. To jest w sumie ciekawe, jak o tym myślę teraz, że w Forspoken było sporo lamentów ludzi, graczy, o tym, że główna bohaterka jest taka antypatyczna, i tam umiałem to sobie wytłumaczyć, bazując na jej historii, umiałem dokładnie powiedzieć, czemu taka jest. I to mi się wszystko spinało fabularnie. I jeżeli ktoś faktycznie przeszedł tę grę, to wiedział, jak się ta historia kończy i kim ona była na końcu jako człowiek. Natomiast tutaj po prostu mamy jakby od początku do końca 15-latka, który nagle został Bogiem, nazwijmy to. Bo na tle jakby tam wszystkich tych ludzi posiadł możliwość rzucania tych czarów, co jest mega niespotykane, mega rzadkie w tamtej krainie, i jakby został tym nastolatkiem do końca. To jest właśnie też na przykład Clive z Final Fantasy XVI, on też ma podobną taką historię gdzieś tej buńczuczności takiej nastoletniej na początku gry, która przeradza się wraz z nim w trakcie fabuły i on dorasta. Natomiast ten gość w Immortals of Aveum nie dorastał nigdy i jest po prostu bucem. I to chyba tyle, co chciałbym powiedzieć o tym tytule.
Jeszcze coś czytałem, że antagonista jest bardzo słaby.
Mi pasuje.
Tak czy nie? Tobie pasuje. Aha, czyli główna postać ci nie pasuje, ale antagonista ci pasuje.
Tak, dokładnie tak. Tak. Przeciwnik ma rację bytu, ma sens, ma odpowiednią motywację i tam to się wszystko spina. Natomiast protagonista, no niestety u niego mi się nie spinają rzeczy.
Mhm. Rozumiem. Czekaj, bo jeszcze chciałem się jedną rzecz ciebie spytać. Aha, o technikalia. Czy to wyglądało lepiej niż Forspoken?
Tak, moim zdaniem tak.
A Forspoken był ekskluzywem, z tego co pamiętam, nie?
No tak, zgadza się.
Mhm. No dobra, no tylko chciałem powiedzieć, bo jakieś czytam spadki animacji, coś, że wcale nie, to nie wygląda tak dobrze, nie wiem, że wygląda jak gówno, a ty mi mówisz, że jest zajebiste.
Nie, to zupełnie nic. Nic z tych rzeczy nie miał. Nie wiem, może to dotyczy to, co ty oglądasz, dotyczy wersji PC-towych, ale na Playce to śmigało rewelacyjnie.
Znaczy, kiedy ty ogrywałeś?
Ja ogrywałem to w grudniu.
No właśnie, a gra wyszła w sierpniu, więc może tak naprawili to, co mieli naprawić. No.
Możliwe, ale na pewno ludzie, którzy zagrają to teraz z plusa, będą mieli co najmniej tą wersję, którą ja miałem w grudniu, a ona była naprawdę zajebista. Nie miałem żadnych problemów technicznych, najmniejszych nawet. I gra wyglądała rewelacyjnie z tymi wszystkimi właśnie efektami czarów, rozbryskami, mocy, światła, walkami. Wszystko tam się naprawdę, naprawdę fajnie wyglądało. Nie jest to poziom Final Fantasy 7, tego Rebirth.
Ale za darmo to uczciwa cena.
Ale za darmo to jest, powiedzieć. Tak, za darmo to jest naprawdę uczciwa cena.
Powiedz mi, to w takim razie, bo jak porównałeś to do Forspoken, to powiedz mi, czy miałbym wejść w Forspoken, czy w to?
Gdybyś ty miał wejść, to ja bym ci polecił Immortals.
Czyli wziąć ten abonament PlayStation, w sumie, który i tak mam, bo przez przypadek go mam, i sobie ściągnąć tą grę i sobie ją zainstalować, tak? Bo ty jeszcze w Forspoken pamiętam, że chyba nawet w DLC grałeś.
Tak, i ja dalej uważam, że to jest bardzo dobra gra.
No to ładnie. No dobra, no to
aczkolwiek, no jakby patrząc realnie na to, co ty lubisz i jak ty podchodzisz do grania, no to moim zdaniem Immortals ci siądzie bardziej.
No dobra. Czyli mówisz, że dobrze jest jednak wziąć ten abonament na miesiąc i sobie sprawdzić tego Immortalsa dla tych, którzy nie mają tego abonamentu?
Jeżeli lubią strzelanki, jeżeli lubią magiczne światy, to tak. Jeżeli lubią FIFA i Call of Duty, to nie.
No ja myślę, że jeżeli lubią...
lubią Baldura, to też nie bardzo, nie?
Ale poczekaj, bo chcę przeczytać nawiązanie do tej FIFA i Call of Duty. A jeżeli...
Nie, no chodzi mi o to, że...
Ja, poczekaj, bo żebyś coś wytłumaczył. Jeżeli ktoś lubi FIFA i Call of Duty... PlayStation będzie już miał i tak, więc będzie mógł sobie go po prostu odpalić.
Tak.
Ja pytam się o osobach, które mają ją go kupić.
Ta gra jest zupełnie inna, nie?
Okay.
To jest jakby zupełnie inny gatunek i to nie jest gra dla każdego, bo musisz lubić przebijać się przez kolejne... To jest na przykład gra dla kogoś, komu podobają się nowe Doomy, tak? Czyli mamy trochę eksploracji, mamy jakieś znajdźki gdzieś... się wspinamy, coś robimy, coś znajdujemy, coś szukamy, potem wpadamy do jednego, na jedną arenę, rozpierdzielamy ich, wypadamy, jest druga arena, rozpierdzielamy ich i potem znowu jest eksploracja, potem arena, eksploracja, arena, eksploracja. Więc to jest tego typu gra. I trzeba mieć na to uwagę, bo nie wiem, w nowym Call of Duty, nawet jeżeli grasz w kampanię, to jest jakaś liniowość, idziesz, coś robisz, coś się dzieje, są jakieś, coś się dzieje innego, raz się skradasz, raz pływasz, raz skaczesz, raz jeździsz, a tutaj po prostu wpadasz na arenę, napierdzielasz wszystko, co popadnie i idziesz dalej i po drodze odblokowujesz nowe skille, nowe moce, które bardzo fajnie rozwijają bohatera. Ze wszystkiego się korzysta, ze wszystkiego jest użytek, tak w eksploracji, jak i w walce, ale nadal jakby ten core rozgrywki jest taki sam. Trochę eksploracji, trochę walki, trochę eksploracji, trochę walki, więc jest to dosyć taki hermetyczny, powiedziałbym, przypadek gry akcji.
Mhm. No dobra, ja myślę, że starczy, starczy na razie. Starczy na razie, bo tu już mamy 40 ponad minut i Rafała trzeba obudzić. W ogóle macie jeszcze śnieg?
Nie, 20 stopni dzisiaj już.
O kurde, to już dawno. A jakie zdjęcie widziałem? A nie mieliście... A w tym miesiącu był jeszcze śnieg gdzieś?
Tak, nie? Jeszcze było bardzo zimno, jeszcze padał z tydzień temu taki drobny.
No, właśnie coś ktoś mi mówi, że śnieg padł. Co? Śnieg teraz? Gdzie? Co? Okej. No dobra, faktem jest, że słuchajcie, no, Rafał jeździ trochę po tym śniegu. Jeździł różnymi dziwnymi maszynami, dużymi pewnie trakami, tak jak w Madranerze. Domyślam się, że pewnie jeździ się podobnymi rzeczami. Więc Rafał, powiedz o tym SnowRunnerze, chociaż to nie jest ta najnowsza część, ale myślę, że jest spoko. Powiedz mi, czy ty pamiętasz Madranera tak, żeby porównać do siebie te gry, czy po prostu będziesz mówił konkretnie tylko o SnowRunnerze?
Wiesz co, będę mówił o SnowRunnerze, natomiast rdzenie rozgrywki jest taki sam, tylko że to jest po prostu...
DLC.
Nie, to jest właśnie ta pełna gra z dopieszczeniem, rozwijaniem i po prostu bardzo, bardzo dopracowana, wiesz, na wysokim poziomie rozwinięcia wszystkiego. To jest po prostu produkt taki ostateczny, nie? Gdzie nawet nie ma co mówić o kontynuacji, bo po prostu wystarczy, wiesz, samo sezonowanie. Sezonowanie, czyli wypuszczanie kolejnych update'ów i tak dalej. Ja mówiłem trochę o przed odcinkiem właśnie Tomkowi, o tym, co w SnowRunnerze mnie urzekło. I stwierdziliśmy, że to jest naprawdę jedna z tych nielicznych gier, gdzie jest tak ogromna ilość dodatków i jakby rozwijania po premierze w kontekście single playera. I to nie są drogie rzeczy, tak? Bo dopiero co mieliśmy jakieś tam afery, że wiesz, że tyle to kosztują rzeczy, które niby kupujesz single playera i musisz potem, wiesz, dokładać, ale ja bym to bardziej przyrównał do, nie wiem, gry muzycznej, w której sobie kupujesz nowe utwory. To chyba by było najtrafniejsze porównanie, więc... Wersja podstawowa SnowRunnera, nie wiem, kosztuje dzisiaj 100 zł, teraz nawet chyba na Epiku, na PC-cie za 49 jest do wzięcia, więc tam różne promocje się trafiają, jest od dawna dostępna też w Game Passie i taka wersja podstawowa zawiera 3 krainy, specjalnie tak to nazwę, dlatego że to nie oznacza, że mapy. Każda z tych krain się składa z 4 lub 3 map. I między tymi mapami się poruszasz, są połączone ze sobą jakimiś tunelami czy coś w tym stylu, po to, że na każdym z nich możesz sobie mieć swój punkt odradzania, jeżeli go odkryjesz, garaż, do którego zawsze się możesz zresetować, jeżeli coś ci pójdzie nie tak. Natomiast są zlecenia, które, wiesz, na długie dystanse każą ci coś transportować, na przykład pomiędzy jedną mapą a drugą, tak? Więc te kursy się rozciągają i tego jest ogrom. Dla przykładu, jeżeli powiemy sobie, że z tych 3 map mamy Michigan i jego okolice, mamy Alaskę i jakieś rosyjskie lasy, to po 50 godzinach gry jestem mniej więcej, nawet nie mogę powiedzieć, że jestem w połowie Michigan, mam powiedzmy, że w miarę zrobiony pierwszy segment i w połowie drugiego jestem, jeżeli chodzi o Alaskę, to też blisko końca pierwszego i to jest raptem 50 godzin gry dopiero, więc po prostu to może być twoja gra ostateczna, jeżeli chodzi o ilość tego, co ona oferuje, dlatego że w kolejnych sezonach nie tylko pojazdy czy jakieś, nie wiem, elementy rozwojowe są dostępne, ale właśnie również dodatkowe mapy i jest ich chyba, nie wiem, z 8 czy ileś w tym momencie dostępnych. Są ogólnie 12 sezonów podzielonych na 4 lata. Każdy z nich możemy sobie kupić pojedynczo lub wszystko razem. To mniej więcej jest koszt 60 zł za Year One Passa, stówkę za podwójny, a cała gra ze wszystkimi dodatkami to jest, nie wiem, 250 zł. Więc w cenie normalnej gry spółki, nawet niżej, masz po prostu wszystko ze wszystkim, co wyszło w tym momencie i co dalej wychodzi oczywiście.
Ładnie, ładnie, no.
SnowRunner natomiast ma ten... Powiem ogólnie o problemie, który zniechęca najbardziej na początku, że tam jest wysoki próg wejścia, bo budzimy się z pick-upem, który ma jakiś tam prosty napęd na 4 koła, byle jakie opony i ogólnie rzecz biorąc popychają nas gdzieś do zdobycia pierwszej ciężarówki, do dostarczenia czegoś do naprawy mostu, odkrycia pierwszego garażu, no ogólnie pokazania trochę, wiesz, samouczkiem, jak w to się gra. I bez lepszego wyposażenia, które sprowadza się do właśnie all-wheel drive, do napędu na wszystkie koła, czy to na 4, czy na 6, czy na 8, zależnie od tego, jaki to jest pojazd, oraz do blokady dyferencjału, który powoduje, że wszystkie koła się kręcą z taką samą prędkością, niezależnie czy dotykają ziemi, czy nie są w powietrzu, bo normalnie mamy tak, że jeżeli jakieś koło traci przyczepność, to dyferencjał nam automatycznie tam właśnie będzie przepuszczał najwięcej mocy i ono się będzie kręciło po prostu w powietrzu. Więc blokady do tych upgrade'ów, pomimo tego, że mamy jakieś pieniądze, ale załóżmy, nie możemy tego zamontować w tej ciężarówce, bo jeszcze to jest nieodblokowane, bo jeszcze tego nie znaleźliśmy, bo coś tam, powodują, że się zakopujemy od razu i ja mało tej gry nie wyrzuciłem po raz kolejny z dysku. Natomiast ktoś mi tam podpowiedział, że powinienem pójść w kierunku tej ciężarówki, że ona wygląda gorzej, ale ma taką możliwość i faktycznie przeszedłem jakby przez ten moment zwątpienia. A potem już poszło dużo lepiej, bo poszła kasa, poszły jakieś kolejne odkrycia i fajne sprzęty, którymi już jakby przejeżdżanie przez ten sam fragment błotnistej czy też zaśnieżonej trasy, co ci zajmowało na przykład 15 minut walki z wyciągarką i topienia się w błocie, a potem przejeżdżasz przez to przez 15 sekund, bo się po prostu, wiesz, wgryzasz w to błoto zupełnie w inny sposób, jest niesamowicie satysfakcjonujące, co nie znaczy, że zabraknie wyzwań kolejnych, bo ta gra jest pełna takich wyzwań i mechanik, których już żadne samouczki nie tłumaczą, tylko właśnie uczy cię na zasadzie raz spierdolisz i kolejny raz już będziesz pamiętał, nie? Że coś się zadziało nie tak. I ta fizyka jest naprawdę doskonała. Tam nawet jeżeli masz, bo na ciężarówkach możesz sobie różne zakładać nadbudowy, tak? Czyli to może być zwykła jakaś tam przyczepa z burtą, może być coś do transportu kłód, może być jakiś żuraw, mały, średni, większy, może być przyczepa serwisowa do naprawiania jakichś pojazdów zniszczonych, które znajdujemy czy w ramach zleceń, czy w ramach tego, że sami sobie popsuliśmy, i cysterny na przykład. I płyny w cysternie się bujają, tak? Jeżeli masz go więcej, bo to paliwo, załóżmy, ma tam, nie wiem, 1800 litrów, to ona będzie zupełnie inaczej się przechylała i przewracała jakby ten samochód, niż kiedy będzie jej, wiesz, już tam połowa albo będzie pusta. Wysokie zawieszenie, jeżeli zamontujemy sobie podwyższone, będzie powodowało, że samochód się będzie łatwiej mógł przewrócić, ale będzie lepiej przejeżdżał przez wszystkie przeszkody, nie będzie dochodziło do sytuacji, w której zawiśnie, tak, i koła się będą obracały w powietrzu. Więc idealnym rozwiązaniem jest, co też mi się udało w którymś tam aucie odblokować, tylko w jednym, zawieszenie regulowane, zależnie od potrzeby, że sobie możesz tam je podnieść albo pochylić. I jest mnóstwo takich rzeczy, które możemy się nauczyć, które wydają się być niemożliwe do zrealizowania, jeżeli chodzi o transport jakichś, wiesz, gabarytowych, ogromnych tam przyczep w jakiś teren. Jedną przyczepę jakąś straciłem właśnie poprzez jakieś przewrócenie się i oczywiście można zresetować sobie każde zadanie, no ale taki prosty reset powoduje, że znowu musisz cały czas dojść do początku, gdzieś tam zacząć start i tak dalej, więc nawet więcej czasu tracisz w odratowanie tej sytuacji, ale to jest 100 razy lepsza satysfakcja, jeżeli ją odratujesz, nie? Bo przyjeżdżasz jedną ciężarówką, potem drugą, używasz dźwigu, używasz wyciągarki, nie wiem, podjeżdżasz z jednej strony od drzewa, żeby to drzewo dało ci blokadę i wtedy tą wyciągarką tam próbujesz postawić tą przyczepę z powrotem na koło, a i tak dalej, jakieś, wiesz, tego typu zabawy i to po prostu daje ogromną satysfakcję. Naprawdę czuć, jakby się, wiesz, wychodziło upapranym błotem, upoconym po takim wydarzeniu. I po prostu te historie się pisze fantastycznie, nie? To jest oczywiście opcja do gry z kooperacją, natomiast nawet jeżeli gramy w pojedynkę, to poniekąd sami sobie jesteśmy kooperantem, dlatego że mamy sobie garaż na kilka pojazdów. Jest oczywiście też magazyn ciężarówek, który pozwala magazynować ich większą ilość, jeżeli je tam zbieramy. Znaczy nie chodzi o to, że na tym etapie gry jest mi to potrzebne, ale raczej że używa się na bieżąco kilku pojazdów. To nie jest tak, że wybierzesz jeden i przez najbliższe dwie godziny jeździsz tylko tym. Na pewnym etapie pewnie tak będzie, ale z czasem po prostu musisz sam siebie asekurować, musisz do tej ciężarówki, która odpowiada za przewóz ładunku, wysłać drugą ciężarówkę właśnie z paliwem, plus z żurawiem, plus z wyciągarką, żeby jakąś asekurację pilota i tak dalej pokazywały, wiesz, na pewnym trudniejszym fragmencie. Jeżeli tego nie zrobisz, to się zablokujesz. To na pewno cię spotka coś, czego, jak niektóre znaki, które są tam porozstawiane i warto na nie patrzeć, spodziewaj się niespodziewanego, nie? Bo dokładnie tak będzie, ta przyczepa gdzieś tam zawiśnie, coś się wydarzy i nic ci nie daje jasnych wskazówek typu, że wiesz, że gdzieś tam jest farbą na żółto pomalowane, że powinieneś tamtędy pojechać. Nic z tych rzeczy. Tutaj masz po prostu 100% dowolność, czy jedziesz naokoło, czy między drzewami, czy po trawie, po lesie i tak dalej, jaką trasę sobie wybierasz. To nie zawsze musi być najbardziej oczywista. Z jednego transportu z jakąś taką właśnie nadwymiarową przyczepą, która po prostu była za długa i nie była w stanie przez prostą drogę przejechać, bo tam był garb, było po prostu wybrzuszenie, które nie dawało żadnego jakby wyzwania dla samej ciężarówki, ale po prostu przez to, że była za długa i zbyt płaska, to już był problem, żeby przejechała. No i ni w sztorc myślałem, że będę musiał to też resetować, cofnąć się i znalazłem rozwiązanie poprzez wyciągnięcie jej do tyłu wyciągarkami i tam była taka rzeczka, strumyczek, coś totalnie nieoczywistego na początku, ale okazało się, że właśnie korytem rzeki jadąc udało się stamtąd, wiesz, wyprowadzić ten ładunek. No i to jest piękne, to jest niesamowite, że po prostu to jest piaskownica w najlepszym chyba rozumieniu i definicji tego słowa, które tam idzie. Ja gram w to na PC-cie, więc oczywiście jakość jest grafiki wyciągnięta na wysoki poziom i to akurat już kiedyś sprawdzałem, że na konsolach jednak to wygląda trochę gorzej. Tutaj sporą część zasobów zjada właśnie ten silnik fizyczny i od tej strony jest to obciążenie, które poza grafiką też gdzieś musi te zasoby sprzętowe wciągnąć. No ale nie wydaje mi się, żeby było coś bardziej relaksującego, tylko trzeba mieć założenie, że mamy dużo czasu, bo to zjada dużo czasu. Tutaj nie możemy sobie usiąść na godzinę i liczyć, że będziemy z satysfakcją, nie wiem, po tej godzinie zrobimy zlecenie i tak dalej, bo jak, wiesz, wpadnie to błoto, wpadnie ten syf, to będziesz po prostu chciał to za wszelką cenę dowieść. Nawet jeżeli zapis gry cię z powrotem przywróci do tego miejsca, to już nie będzie ten sam klimat, jeżeli go przerwiesz, nie? Więc dlatego jest to dopiero teraz jakby dla mnie dobry moment na SnowRunnera, bo po prostu tego czasu jest trochę więcej i mogę się tak dać pogrążyć. Myślę, że się nie ciągnę w to tak bardzo, żeby iść od razu teraz w dodatki i zrobię sobie jakąś, nie wiem, przerwę, wrócę do innych gier i tak dalej po jakimś czasie, ale na pewno będę wracał, bo już jakby od tego raczej nie ucieknę. No jakby faktem jest, że zawsze się trochę tym offroadem interesowałem, miałem okazję z kilkoma znajomymi jeździć takimi bardziej profesjonalnymi sprzętami i ostatnio miało premierę nowy tytuł od tego studia, mianowicie Expeditions Mad Runner Game. Raptem też za 150 zł dostępny, bo będzie dokładnie tak samo wydawany z jakimiś potem sezonami, który się nie skupia na transporcie ładunków, tylko bardziej właśnie na zdobywaniu kolejnych wyzwań terenowych w stylu stricte off-roadu. Oczywiście tam też są nie tylko małe terenówki, ale też duże, ciężkie pojazdy, bardziej po prostu nastawione na te wyzwania terenowe. I w zasadzie dlatego wróciłem do SnowRunnera, bo chciałem stwierdzić, czy ten klimat mnie wciągnie i niewykluczone, że właśnie tak będzie, że jak jeszcze trochę się pogrzebię w tym SnowRunnerze, to przeskoczę sobie na Expeditions, bo to w sumie może być dobry plan.
A, Rafale, czy w SnowRunnerze widzisz miejsce na dwie osoby? Bo pamiętam, że w MadRunnera graliśmy razem. Czy jest tu w SnowRunnera można w dwójkę grać? Widzisz tutaj potencjał na dwie osoby?
Tak, jest kooperacja i jak najbardziej można grać we dwójkę, bo kwestia łapania wyciągarek, tego punktu zaczepu byłaby bardzo przydatna. Przez wiele sytuacji bym przeszedł lepiej, gdybym miał bezpośrednio kooperanta, bo tak jak powiedziałem, że sam sobie daję wsparcie, bo mogę przeskakiwać pomiędzy ciężarówkami i nawet jest taka funkcja podczas holowania, że jeżeli zaczepiasz jeden pojazd do drugiego, to możesz włączyć silnik w tym holowanym pojeździe i też mu naciskać gazu i nawet tam się koła skręcają delikatnie, więc takiego masz ducha trochę, który pozwala ci to odpalać i wtedy wiesz, koła w obydwu pojazdach się kręcą i wyjeżdżasz sobie z tych zakopanych jakichś tam, najgorsze są jakieś zalane błotniste drogi czy coś. No i sytuacja, w której oboje jakby dajemy sobie, wiesz, to wsparcie, że jeden bardziej ma pojazd terenowy, który tam dostarcza paliwo i z przodu daje dodatkową siłę pociągową, a ciężki transport ktoś z tyłu prowadzi, to jak najbardziej jest gra kooperacyjna, jeżeli kogoś oczywiście by się trafiło, tylko no to nie będzie gra kooperacyjna, że o, dawaj wpadniemy i partyjkę strzelimy. Bo trzeba mieć te pojazdy odblokowane, trzeba dotrzeć do tego i trzeba po prostu umieć w to odpowiednio wsiąknąć, więc wątpię, by kogoś tak to od razu chwyciło, żeby mógł się dołączyć. Nie wiem, jak tutaj jest też z crossplayem i tego typu połączeniami, bo nie sprawdzałem w sumie tej funkcji, nie wiem, czy jest jakieś połączenie międzyplatformowe z kodami i tak dalej, natomiast no ja na chwilę obecną mam problem z tym, że save'a nawet nie mogę przenieść, bo rozważałem po prostu kupno gry w Epiku, gdzie jest obecnie za 50 zł, żeby akurat nie przedłużać Game Passa, który mi się kończy za 3 dni.
Ale wiesz, że na Xboxie też możesz kupić grę, wiesz o tym. Nie musisz mieć tylko Game Passa.
Ale tam kosztuje stówę. Ja mówię tylko o kwestii tego, że akurat rozumiem. Jest na Epiku teraz przeceniona. No, ja jakby sprawdziłem w każdym sklepie, ile kosztuje i to chodzi tylko o to. No ale niestety jakby konstrukcja plików jest inna z save'ami tu i tam i to jest możliwe, ale to jest takie grzebanie, że mi się chyba nie będzie chciało. No i co tu więcej mogę powiedzieć? No jakby jest mnóstwo mechanik, które gdy odkrywamy dają niesamowitą frajdę i jest to jest ten typ zdobywania progresu, który daje ci tak realną różnicę w rozgrywce, że naprawdę z tego korzystasz za każdym razem i jesteś niesamowicie jakby zadowolony, że czujesz tą, wiesz, różnicę. Kiedy w wielu grach odblokowujesz jakiś, wiesz, nową zbroję, nowy mieczyk, to o, dobra, trochę macha nim inaczej, o, trochę zadaje więcej obrażeń, ale nie ma takiego, że wow, teraz to jest dopiero gra, a ja już takich miałem momentów chyba z 5, kiedy, wiesz, nowe jakieś wjechały opony albo nowa ciężarówka albo coś i wow, ten to idzie, nie? Mhm. I oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest idealne, że są jakieś, nie wiem, super najlepsze pojazdy, bo zawsze za jakimiś plusami idą jakieś minusy i coś na przykład lepiej się sprawdza w terenie, ale ma gorszą, nie wiem, prędkość maksymalną albo ładowność, albo gdzieś ten ładunek jest zbytnio przesunięty do tyłu, albo coś. Niesamowicie jakby wręcz kręcąca jest w tym jakby środowisku gier, które tylko się skupiają na nie wiem, w sensie, że brakuje w nich fizyki, tak? W tych wszystkich grach, w których tam mam styczność ostatnio, mam wrażenie, że cholernie brakuje w nich takiego poczucia naturalności, ciężaru, fizyki, a to jest właśnie kwintesencja tego, co tu może być. Powiem więcej, nawet ślady błotniste, które zostawiamy wyjeżdżając w jakiejś drodze, one zostają, dopóki jesteśmy na tej mapie, tak? Czyli jedziesz sobie drugą ciężarówką na pomoc tej pierwszej, przejeżdżasz przez ślady tej pierwszej albo wracasz po swoich własnych śladach, wiesz, w to samo miejsce, co również może być przydatne, nie? Bo nie wiem, bo drzewo się złamało i już drugi raz się nie zaczepisz linką holowniczą o to drzewo, bo już złamało się pod naciskiem, nie? Więc coś tam jest łatwiejsze, trudniejsze, cięższe i tak dalej. Więc bardzo, bardzo polecam. Jeżeli ktoś ma dużo czasu, to będzie w stanie wiele razy się zachwycić w tej grze, a jeżeli ktoś nie ma tego czasu, to niech poczeka, aż sprawdzę Expeditions, bo słyszałem, że tam jest troszeczkę inny próg wejścia i trochę bardziej
casualowe,
aczkolwiek no bardziej, znaczy może inaczej, bez tych najcięższych jakby wyzwań, trochę gdzie indziej ciężar jest rozgrywki, ale dalej z zachowaniem tej ich genialnej fizyki, bo to jest dalej ten sam silnik, wiesz, od początku, który chwaliłem Madrunnera, tylko po prostu wielokrotnie już tam bardziej dopracowany.
Dobra, no to trzymamy cię za słowo, że to grasz, Rafale, i teraz... Słuchajcie, zanim przejdziemy do tematu głównego, to jeszcze Tomek powie jednej rzeczy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Tomek dawno, dawno temu był patronem. Był patronem, w pewnym momencie zrezygnował, ale nasi patroni wtedy, to chyba było z rok temu, jako jeden z giftów dostali książkę. Dostali książkę, pamiętam, chyba z naszym podpisem, ja na pewno się podpisywałem, jak wysyłałem tutaj coś. Książka nazywała...
Niestety nie w moim egzemplarzu. Powiedzieli, że ja nie zasługuję na twój podpis i ja nie dostałem.
No to z pewnością nie zasługiwałeś. Podtrzymuję. Słuchajcie, książka nazywała się Jacked, chuligańska historia GTA. Tomek podobno ją przeczytał i o niej nam powie, czy to była dobra książka dla patronów, czy jednak może nie do końca. Tomku?
Dziękuję bardzo, Krystianie. Bardzo ładne dzisiaj masz wstępy, już drugi na dwa wstępy, naprawdę jestem miło zaskoczony. Tak, słuchajcie, no ja wrzuciłem tę książkę dzisiaj do naszej rozpiski, dlatego właśnie, że była prezentem dla patronów swego czasu. I tak po prostu postanowiłem, że w sumie, skoro to było bardzo powiązane z naszym podcastem, to możecie chcieć wiedzieć coś więcej. Tych książek na rynku jest coraz więcej, traktujących o różnych produkcjach. Pojawiają się też wydania specjalne CD Action, które też traktują o starszych grach. Więc generalnie no, wydaje mi się, że jest to coś, co ludzi interesuje. Konkretnie ta książka Jacked opowiada o historii serii GTA, która kończy się tuż przed premierą czwórki, więc troszkę byłem zaskoczony, że jak na względnie nową pozycję, bo ona ukazała się w 22 roku, nie ma już tam nic o piątce, że to gdzieś tam dużo wcześniej się skończyła ta historia. To jest też nawet jeszcze przed premierą Red Dead Redemption, więc też taka dosyć spora ciekawostka. No niemniej jednak opowiada ona historię właśnie, jak do tego wszystkiego doszło, jak powstało GTA, dlaczego powstało GTA, kto stworzył GTA, jakie tam były ważne persony, a najważniejszą z nich był Sam Hauser, jeden z braci Hauserów, którzy jakby Rockstara założyli. Sam był tą osobą, która jakby pieściła funkcję piastowała, Boże, piści, o co ja gadam, piastowała funkcję i Krystian nie reaguje, Rafał nie reaguje, co się dzieje? Osoby odpowiedzialnej jakby za kierunek artystyczny w ogóle całej serii. Był on też z pochodzenia Brytyjczykiem i przybył do Ameryki spodziewając się amerykańskiego snu. Wolności, wolności słowa, wolności twórczej, a spotkał się z purytanizmem, z masą niezrozumienia i z tą taką dziwną cechą, którą Amerykanie mają, mianowicie możesz kupić karabin maszynowy w sklepie, ale nie możesz pokazać cycków. I to ciągle tam jest i pięknie ta książka to pokazuje. Natomiast dla mnie ta książka nie była dobra, dlatego czytałem ją blisko rok, bo zacząłem ją zaraz po tym, jak ją otrzymałem. I była ze mną w Anglii raz, była ze mną w Anglii drugi raz. Ogólnie trochę podróżowała ze mną po świecie i po Polsce. I ja tak czytałem po 10 stron, po 20 stron. Chyba najwięcej przeczytałem 30 na raz. I strasznie mnie to wszystko nudziło. I dopiero ostatnie wydarzenia, które spowodowały, że spędziłem sporo czasu w poczekalni w szpitalu, jednym i drugim, no tak jakoś zachęciły mnie do tego, żeby właśnie sięgnąć po tę książkę i ją dokończyć. I właściwie pół książki przeczytałem w ciągu dwóch posiedzeń szpitalnych, że tak powiem. Więc całkiem spoko. Przyznam też, że druga część jest, jakby tej książki jest ciekawsza od jedynki, ale ta książka nie urzekła mnie z jednego bardzo ważnego powodu. Jeżeli tak jak ja wychowaliście się na serii GTA, jeżeli tak jak ja dorastaliście razem z GTA, to tam praktycznie nie masz żadnej informacji, która by was zaskoczyła. Wiecie, pierwszą książkę, jaką przeczytałem w ogólnie w takiej tematyce okołobranżowej, były Wojny konsolowe o pojedynku Nintendo z Sega i ta książka jakby zniszczyła chyba wszystkim innym książkom drogę do sukcesu w moim serduszku, ponieważ była pozycją doskonałą. Ona traktowała o czymś, co było dla mnie ciekawe, o czymś, o czym wiedziałem, ale nie miałem jakby wszystkich informacji. Bardzo fajnie zarysowała główne postacie w tym spektaklu, na tyle, że ja chciałem się dowiadywać więcej, ja czytałem i oglądałem dokumenty i oglądałem jakieś YouTuby, czytałem tą książkę, żeby jak najbardziej poznać te osoby. Zacząłem się interesować w ogóle osobami gdzieś tam zupełnie, które bym nie podejrzewał, że kiedykolwiek będę o nich czytał, jak na przykład o pani, która wymyśliła lalkę Barbie, czy innych tego typu osobach. I ona mnie wciągnęła na maksa. I po tej książce wszystkie te kolejne książki, które czytałem, są co najwyżej średnie, najczęściej są słabe. I tutaj największym grzechem, moim zdaniem, tej książki jest to, że właśnie praktycznie nie dowiadujemy się niczego nowego. Słuchajcie, no jakby seria GTA powstawała w czasach, kiedy w Polsce nie było jakoś tak super z tym internetem. Więc nie było tak jak teraz, że mamy dostęp do tych informacji naprawdę w zasięgu ręki, że tutaj, nie wiem, Rafał mówi o grze, a ja w tym czasie mogę przeczytać 5 artykułów związanych z aferą o GTA, tak? Te informacje były naprawdę śladowe, zazwyczaj dochodziły do nas przez magazyny, czasopisma branżowe. A mimo to, czytając tą książkę, ja nie dowiedziałem się niczego nowego. Nie siedziałem też jakoś szczególnie. Oczywiście tam sporą część książki zajmuje afera związana z Hot Coffee, czyli ukrytą minigierką, a właściwie kilkoma minigierkami dotyczącymi seksu w GTA San Andreas. trzy minigierki. Jedna z seksem, jedna z obciąganiem i jedna z klapsami. I te minigry były jakby zawarte w kodzie, jakby gry umieszczonej na płycie, ale nie były możliwe do rozegrania bez modyfikacji gry przez moderów. I moderzy znaleźli te pliki, wyciągnęli je na światło dzienne i tam rozpętała się ogromna afera PR-owa, no, która praktycznie zniszczyła oryginalną ekipę Rockstara. Więc no, jakby wszystkie te rzeczy, które tam zostały opisane, ja już znałem, ja już wiedziałem, ja grałem w te modyfikacje, grałem we wszystkie gry i jakoś tak mam poczucie trochę straconego czasu, bo ja lubię się dowiadywać nowych rzeczy, lubię się dowiadywać ciekawostek branżowych, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o te lata 80., 90., kiedy dostęp do tych informacji był naprawdę utrudniony. To fajnie właśnie, jak ktoś zrobi taki porządny research, wyciągnie to i poda nam w takiej formie, która nas po prostu zaciekawi. Ja nawet wkręciłem się do tego stopnia w czytanie tych książek, że przeczytałem na przykład książkę o Netflixie, która dla mnie była jedną z najlepszych biznesowych książek, jaką można przeczytać, mimo że to jest absolutne czytadło, to nie ma w ogóle z książką biznesową nic do czynienia, ale na podstawie różnych rzeczy tam opisanych ja podjąłem wiele fantastycznych decyzji, jeżeli chodzi o moją pracę jako sprzedawca i jestem lepszym sprzedawcą po przeczytaniu tej książki, czego nie dały mi różne książki o biznesie, które czytam, naprawdę sporo ich czytam. I zazwyczaj mam tylko ciężką głowę, a nic ciekawego nie wnoszą. Natomiast właśnie taka ta lektura tej Netflix nic się nie uda sprawiła, że coś się zmieniło. Tak tutaj, no po prostu dostałem książkę, przeczytałem, nic nie jestem mądrzejszy, więc wydaje mi się, że to może być ciekawa książka dla kogoś, kto serię GTA na przykład poznał późno. Dla kogo GTA 5 jest pierwszą grą z tej serii i chce się dowiedzieć czegoś więcej. Ale dla kogoś, kto zjadł wszystkie zęby na jedynce, dwójce, na dodatku London do jedynki, ten Vice City, na tych wersjach GTA na PSP, kto w ogóle w to grał w tamtych czasach, więc jeżeli wszystkie te gry macie ogarnięte, jeżeli właściwie zjedliście na nich zęby, jeżeli tak jak ja dorastacie z tą serią, no to tam po prostu jest za mało nowych informacji, więc tak bym powiedział, jeżeli was interesuje ta historia, a nic o niej nie wiecie, to spoko. Jeżeli żyliście tym, tak jak te gry się pokazywały, to szkoda waszego czasu i pieniędzy na tę książkę.
Czyli wychodzi na to, że nasz podpis był więcej warty niż ta książka.
Dla mnie tak, a ja nie mam podpisu.
Okej. Okay. Bo nie zasłużyłeś, tak jak już ci powiedziałem. Dobra. Dobra, no to chyba tyle, jeśli chodzi o tą książkę. Załóżmy, że była dobra, załóżmy, że patroni się cieszą, załóżmy, że wszystkim pasuje. Dobra, słuchajcie, temat główny. Najgorsze jest, że dostałem pizzę, ale będzie musiał poczekać. Słuchajcie. Like a Dragon Infinite Wealth, czyli można powiedzieć, że druga gra z serii Like a Dragon. Czyli znowu mamy przygody Ichibana Kasugi. I znowu jest co robić w tej grze, powiem wam szczerze. Tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, gra, którą recenzowaliśmy 2 tygodnie temu, czyli The Man Who Erased His Name, zajmuje więcej niż najnowszy Infinite Wealth. Pomimo tego, że gra będzie się teraz rozgrywać w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce będzie Yokohama, czyli to, co jest w jedynce. Natomiast drugim miejscem będą Hawaje, które nawet Tomek ogrywał na targach w październiku, bodajże.
Tak, i mówiąc szczerze, myślałem, że cała gra jest na Hawajach.
Nie. Ale ta gra jest tak duża, że to są prawie dwie gry w jednym. Można tak trochę powiedzieć. Zaraz do tego dojdę. Dobra, słuchajcie. Infinite Wealth to jest kontynuacja Yakuzy. Like a Dragon Yakuza. Przepraszam, pierwsza część nazywała się Like a Dragon Yakuza. Więc jedynka to jest Yakuza, dwójka to jest Infinite Wealth. I to jest kontynuacja właśnie Yakuzy. Słuchajcie, no nasz Ichiban Kasuga pracuje w firmie Hello World, tak go poznajemy w dwójce. No jak ogrywaliśmy jedynkę, to wiemy, że to jest agencja, która pośrednik pracy, tak? Daje pracę osobom, które po prostu szukają, no po prostu agencja. No i nasz główny bohater Ichiban zatrudnia się tam, ale specjalizuje się w ludziom, w dawanie pracy ludziom, którzy byli, pracowali w Yakuzie i już nie pracują i chcą zacząć wszystko od nowa. I właśnie Ichiban pokazuje, próbuje znajdować im pracę. To będzie dosyć trudne znalezienie pracy przestępcom. Dlatego też będzie do tego podchodzili też w nietypowy sposób. Ponieważ będą to też prace, które będą na przykład polegały na tym, żeby kogoś okraść. Faktem jest, że to, o czym mówię, to jest pół albo jeden chapter. Ponieważ w drugim chapterze już będzie robił coś innego, w kolejnych chapterach będzie na Hawajach, w ogóle będzie się działo bardzo dużo rzeczy w tej grze. Naprawdę bardzo dużo rzeczy w tej grze. Ona jest ogromna. Ona jest, nie wiem, dla mnie jest dwa razy większa niż jedynka. Jest po prostu ogromna. Więc tam się naprawdę dużo dzieje. Postaci, których poznajemy w jedynce, one będą w tej jedynce, ale one będą w Yokohamie. My natomiast jedziemy na Hawaje. Więc na Hawajach mamy nowe znajomości i nowe postaci. I słuchajcie, teraz tak. Bardzo ważna rzecz. Niestety to trzeba zaspoilerować. To jest też również okładka płyt, okładka gry. Jak zobaczycie sobie na okładkę gry, no to jest nasz Ichiban, ale również jest Kasuga Kiryu. Kiryu, czyli główna postać z The Man Who Erased His Name. I słuchajcie, ta postać trafia do najnowszego Like a Dragon. Okej. Okay. Więc ona, bo tu jest też spoiler związany z tą postacią, ale wam nie powiem. Zobaczycie sobie. Ale, o co chodzi? Mamy go w drużynie i słuchajcie, gdzieś tak w mniej niż połowie gry on odłączy się od nas, będzie w Yokohamie ze starymi postaciami, a my, jako Ichiban, będziemy na Hawajach z nowymi postaciami. Będziemy prowadzić dwie gry w dwóch różnych miastach, zupełnie z innymi postaciami, no i w zajebisty sposób. Więc można powiedzieć, że gramy w dwie gry naraz. I to będą...
Ale sam się możesz przełączać między tymi miastami?
Tak, możesz. GTA, znaczy one są też fabularnie powiązane ze sobą, ale możesz się też między nimi przełączać.
Czyli czasami gra cię wymusza na to, że musisz...
Czasami, no jak tam są jakieś względy fabularne, tak, ale nie ma problemu z tym, żeby sobie wymaksować Yokohamę i sobie wymaksować Hawaje, tak? Przy czym to są ogromne miasta. Kurde, te Hawaje, naprawdę to są duże miasta. Jeszcze nie wiem, czy było tak w tym Like a Dragon pierwszym, ale tutaj w dwójce, wydaje mi się, że nie było, ale nie jestem do końca pewny. Zrobili pewne dzielnice, które się odblokowywuje i one są, przeciwnicy są coraz ciężsi na tych dzielnicach. O czym chcę powiedzieć, gra się nie skaluje, tak? Czyli wejdziecie na pewnej dzielnicy i dostajecie odstrzała, więc wiecie, że macie za niski level. I to mi się podobało. To mi się podobało, bo dawno nie grałem... Znaczy, no to są japońskie gry w sumie nastawione na grind. Aczkolwiek tutaj aż takiej tragedii nie ma. Ale to było ciekawe. Sobie pomału maksowałem, więc jak szedłem na jakieś słabsze dzielnice i widziałem przeciwników, to brałem je na strzała, bo już mam tak wysoki level, że to nie miało sensu. Więc słuchajcie, to jest nowość w grze, to jest pewnego rodzaju refresh w tej grze, że prowadzimy dwie czwórki, dwie drużyny po cztery w dwóch różnych miastach, przez co gra wydaje nam się naprawdę ogromna. Ogromna przez to, że gra jest sama w sobie ogromna i nastawiona na tą świetną fabułę, tak? No, Tomek niestety, tak jak powiedziałem, no Tomek zagrałeś w najgorszego zawodnika z tej serii. Myślę, że po prostu no to, co ci powiedziałem, Ishin, a jak chcesz, to Like a Dragon pierwszy jest zajebisty, jest dalej zajebisty.
Jeżeli październik, listopad będzie wyglądał tak, jak obecnie no, wygląda ale na premierę gier, czyli...
Ale śmieszne, ha, ha, ha.
Nie, ale chodzi mi o to, że... Nie, ale poważnie ci mówię, że jeżeli w październiku, listopadzie nic nie wyjdzie, to ja chętnie usiądę.
Ale przecież ale możesz teraz... sobie usiąść na przykład 28 marca. Możesz, czy nie możesz?
Nie mogę.
A, nie możesz. Aha, nie aha, mogę. No nie możesz.
Nie mogę.
To przyjedziesz tu do Anglii i będziesz nakurwiał.
Dobra.
Dobra. Nie, no nie będziesz, bo ci nie dam. Nie będzie na to czasu. Trzeba pić alkohol, póki kostki lodu się jeszcze nie roztopiły. Dobra, słuchajcie. Więc, no nie wiem, od czego to zacząć. Przede wszystkim wam powiem, zanim wejdę do takiej głąb recenzji, ja wam powiem, że mam straszny problem z tą grą. Bo z jednej strony ona jest zajebista, bo jest zajebista. Z drugiej strony nie wiem, czy jest aż tak zajebista, jaka była jedynka, kiedy w nią grałem. Tak? I tu mam ten problem. I też nie wiem, czy ten, pomimo tego, że to jest ogromna masa pomysłów, jest bardzo dużo pomysłów, i są fajne te pomysły. No, standardowo, oni mają dobre pomysły i związane i z misjami pobocznymi, których jest od zasrania, i z małymi minigrami, o których powiem. Mam problem właśnie z tym, czy ona jest tak samo dobra jak jedynka, bo jak być może ten Survivor trochę mnie popsuł. Bo te Star Warsy pierwsze były takie ósemkowe, a więc były takie bardzo dobre. Ale dwójka to naprawdę był kozak. Może gdybym tu miał trochę tą gorszą tą jedynkę, stwierdziłbym, że dwójka wo. Ale ta dwójka mimo wszystko, że jest wo. Zastanowię się pod koniec tej recenzji. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, więc słuchajcie, więc jeżeli... A, słuchajcie, no to ja powtarzam to, słuchajcie. Teraz się ten... Dobra, to postaram się, żeby nie było, słuchajcie. Więc, jak dobrze wiemy, seria Like a Dragon przyzwyczaiła nas do tego, że to tak na dobrą sprawę jest. Serial gra, bym powiedział, tak? Czyli to, co Tomek mówił, że pad mu się wyłącza, tak? Po 10 minutach. No, tak samo jest z tą grą i tak samo będzie z każdą grą o Yakuzie czy Like a Dragon i tak będzie i to jest normalne. Z tym, że tutaj ta fabuła jest oczywiście na zupełnie innym poziomie, zdecydowanie lepszym poziomie. No i dobrze się to ogląda i tu jest przemyślany scenariusz, tu jest to wszystko ładnie rozpisane. Bardzo mi się podoba to, co jest chyba taką rozpoznawalną okładką, powiedzmy, tej serii, że postaci, których poznajemy, my je poznajemy, ale my później wiemy o wszystkich ich motywacjach, poznajemy ich origin. Czemu oni dołączyli się do mnie, do drużyny? W końcu ja jestem w teorii zły, tak? Ale co ich motywowało i tak dalej, i tak dalej. I mamy nawet takie epizody, że w tej grze, tak jak w poprzednich Like a Dragon, nastawieni jesteśmy na tego Bonda, czyli na te, jakby to powiedzieć, na tą znajomość z tą osobą, tak? Więc zawsze sobie z nią możemy pogadać i ona nam zawsze się otworzy i powie, co ją tam korci, nie korci, czemu jest i tak dalej. Ogólnie powie o sobie z przeszłości, więc to jest zajebiste zrobione, bo jesteśmy w tej drużynie, w tych japońskich RPG-ach niektórych, jesteśmy na przykład strzeliłbym nawet, że w finalu może tak być, mamy kogoś w drużynie, ale nie znamy tej osoby, tak na dobrą sprawę, tak może trochę ją znamy, to co tutaj powie i tak dalej, ale nie znamy jej przeszłości, nie znamy jej pewnych, nie wiem, charakteru i to, czym ją kierowały pewne rzeczy w przyszłości i teraz i co ją będzie dalej kierowało. To jest w Like a Dragon super rozpisane, postaci są rewelacyjne, są zajebiście rozpisane, aczkolwiek mam problem z jedną postacią, z Tomem, w skrócie on tam jakiś Toma, coś tam, ponieważ on mi bardzo przypomina jedną postać z pierwszego Like a Dragon i tu mam taki dyzonans, że zrobili z kopiów w klej, bo tak trochę niby charakterystycznie to trochę te postacie jednak są w kopiów w klej, no z drugiej strony są inne, inaczej walczą, mają inne ciosy i tak dalej, ale jakoś tak widzę pewne podobieństwo, przynajmniej w ich charakterystyce i tego, czym te postaci mogą być. Słuchajcie, więc tak, postaci są zajebiste. No tutaj zdecydowanie 90% tekstów tych filmów, które się ogląda, to jednak one są tłumaczone. I tu mamy pewien dysonans, ponieważ my trafiamy na Hawaje, tak? A Ichiban nie umie angielskiego. No i oczywiście, nie wiem czy wiecie, w ogóle to taki mały research, nie wiem czy wiecie, ale w Hawajach jest 10% Japończyków. Nie wiem czy wiecie, ale Hawaje to jest pierwsze miejsce, w której Japończycy jeżdżą na wakacje. To jest właśnie Hawaje. Tak jak my jeździmy, nie wiem gdzie jeździmy, ale gdzieś tam jeździmy, za granicę, w sumie my jeździmy wszędzie. Tak, Japonia jeździ na Hawaje. Więc być może to, że on z wieloma osobami gada po japońsku i są ci Japończycy, jest w pewien sposób, powiedzmy, uzasadnione. Może trochę nadużyte, ale uzasadnione. Ale no, jak ja... Ale miałem pewien dysonans, że gadam z Meksykańcem. Słuchajcie, koleś z... Nie wiem, czy pamiętacie taki film Machete, tak? Jest to charakterystyczna postać. Taki starszy on, Meksykanin. Wiecie, widzieliście go w 20 filmach klasy C. I on...
Danny Trejo.
Tak, dokładnie. I wyobraźcie sobie, że widzicie w filmie, w tej grze takiego typa. To jest wasz boss. W ogóle walczycie z nim. Walczycie z nim 20 minut. Pokonujecie go i w ogóle z nim gadacie. A on mówi po japońsku. No kurwa, no jak mnie to zabolało wręcz, nie? Tak. I co ciekawe, ten japoński, ten angielski w tej grze jest japoński. To znaczy, że jest tak twardy i taki... I takie widać, że to po prostu Japończycy, bo bardzo często jest tak, że jedna postać mówi i tak, i tak. Więc widać, że to po prostu, no ten angielski jest taki z dupy trochę, nie? Dlatego zostałem przy tym japońskim, znaczy ogólnie, Like a Dragon to tylko japoński język, tutaj nie ma to tamto, ale czasami przez to, że na przykład Ichiban nie zna angielskiego, nie rozumie też niektórych rzeczy po angielsku. Takich w miarę prostych. Są też śmieszne rzeczy. Trzeba brać pod uwagę, że w przeciwieństwie do Kiryu, chyba Jakuzie był Kiryu, albo tam przynajmniej w połowie, to co miał Tomek mówił, co ogrywa wcześniej właśnie ten główny bohater Kiryu, to jest zupełnie inna postać. To jest koleżka opanowany, to jest koleżka jakiś tam zajebisty, i po prostu jest normalny i jest zimny i tego typu rzeczy. Natomiast Ichiban jest po prostu wesoły, jest głupkowaty i po prostu pomaga ludziom na każde możliwe sposoby i w każde możliwe, nie wiem, w każdej możliwej sytuacji, tak? Więc po prostu dostajemy nową postać, która będzie ciągnęła dalej tą serię. I po prostu to będzie zmiana pokoleniowa, tak? Bo Yakuza się kończy. Dlatego to jest ta część, która po prostu łączy nam starą Yakuzę i pokazuje nam, co się wydarzy w nową. To jest właśnie to, że żegnamy już Kiryu, bo tutaj wchodzi nowy bohater Ichiban i on będzie ciągnął Like a Dragon, serię Yakuza dalej. I tak, więc to też jest ciekawy zabieg, ciekawa część. Dobrze, że wpadł mimo wszystko do tej części ten Kiryu, no i tam ta opcja z schodzeniem w dwóch miastach jest też świetne. Poczekajcie, i teraz tak, bo to powiedziałem, ja sam mam troszeczkę rozpisane, co ciekawe gra ma 1200 gamescora, normalnie gry mają 1000, nie wiem czemu ma 1200, jest tam tego dużo strasznie. Słuchajcie, więc może powiem o takich rzeczach, które są zajebiste. Przede wszystkim, może zacznę od tych minigierek. Minigierek jest parę. Są to takie minigierki, takie konkretne minigierki. Znaczy, to są takie minigierki, ale takie konkretne minigierki. Trzeba brać pod uwagę, że Like a Dragon to jest oczywiście powiązane wszystko z Segą. Tam są korzenie Segi. I trzeba brać, pierwszą grą, taką minigierkę, to nazywa się Crazy coś tam. Crazy food, czy crazy coś. Coś z rozwożeniem jedzenia. I słuchajcie, to jest oczywiście na wzór Crazy Taxi. I po prostu tam do tych okręgów widzimy osobę, trzeba jej przynieść jedzenie i po prostu po planszy robimy a la Crazy Taxi w tej grze. Więc to takie świetne nawiązanie do właśnie Crazy Taxi, w tym Crazy Food powiedzmy. Tam gdzieś po drodze zbieramy jakieś hamburgery, pizzę i tak dalej, ale bardzo przyjemna minigierka. Słuchajcie, i dwie fajne rzeczy. Wyspa, wyspa, która jest reklamowana dosyć mocno w tej grze. Ona się pojawia dużo później. Słuchajcie, to jest taka wyspa, którą dostajemy pod władanie i to jest taki ala troszeczkę survival, w którym będziemy budować różne rzeczy z tego, co też znajdziemy na wyspie. Będziemy troszeczkę crafting robić i tak dalej, i tak dalej. I na tą wyspę będą przyjeżdżały różne osoby i trzeba będzie budować niektóre budowle i tak dalej, żeby te osoby fajnie się czuły na tej wyspie, dawać im jakieś atrakcje, będziemy zatrudniać ludzi. Ogólnie w ogóle cała fajna ekonomia na tej wyspie się znajduje. Ja oczywiście nie miałem za bardzo czasu zagłębić się w to, no bo muszę tą grę jednak wysłać, już prawie z 2 miesiące po premierze, więc tylko zagłębiłem się w to, ale jest tu ogromny potencjał na po prostu spędzanie tylko w tej grze. Ja nawet bym powiedział, że to mogło być płatne DLC, bo tam jest naprawdę dużo fajnych rzeczy do zrobienia. Słuchajcie, ale co mnie rozjebało? Rozjebała mnie, ja w ogóle chciałem w to grać cały czas. Słuchajcie, w grze jest coś takiego jak aplikacja troszeczkę jak Tinder, nie? Więc odpalamy tą aplikację, no i dostajemy, że jakaś tam dziewczyna chce się z nami... Nie, poczekaj. Piszecie o sobie, najpierw swoją charakterystykę, jacy jesteście, co was lubi, czym się interesujecie i tak dalej. No i później z tego co pamiętam, odzywa się do was tam jakaś dziewczyna, że niby jesteście połączeni. I później z nią rozmawiacie. No i bajerujecie ją. I ona zadaje różne takie śmieszne pytania. I po prostu jest taka fajna interakcja w tej aplikacji. I tych dziewczyn jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście to nie jest na tym poziomie, to tak nie wygląda jak w 4K i tak dalej. To co Tomek miał, to co z Tomkiem graliśmy wcześniej. To jest po prostu aplikacja taka randkowa, ale naprawdę tam jest tyle dialogu, tam jest tyle rzeczy. I słuchajcie, jak dobrze wam idzie, to ona wysyła wam zdjęcie, nie wiem, tyłka albo czegoś takiego i tak dalej i po prostu dalej i gadacie z nią, ona później was do was pisze, że chce się znowu spotkać na tą aplikację, bo tam jest trochę głupio zrobione, że musicie iść do pewnego miejsca, żeby odpalić tą aplikację, bez sensu. No ale też może chodzi o to, że no, tam jest po prostu dialog z tą właścicielką od tej aplikacji, bo wy jej pomagacie, bla. Faktem jest, że to jest super, ta aplikacja randkowa jest świetna. No i ja się wkręciłem się trochę i naprawdę fajne. Ja myślę, że to są jakieś te japońskie gry tekstowe, którego jest tego mnóstwo na Steamie. To myślę, że to jest coś takiego, ale to wiadomo, jako minigra w jednej takiej grze. Więc to mi się bardzo podobało. Słuchajcie, twórcy bardzo fajną rzecz wymyślili. Otóż ta gra jest duża. W ogóle ta mapa tych Hawajów jest duża. Skupię się na Hawajach, bo Yokohama była w ogóle w jedynce i to jest praktycznie jeden do jednego to, co było w jedynce, więc ta ekipa, która chodzi po Yokohamie, to ona chodzi po mieście, która była w jedynce i praktycznie ta sama ekipa chodzi po tej jedynce, tylko że inny jest boss, bo to jest historia Kiryu. Więc słuchajcie, Yokohama jest ogromna. Więc wymyślili sobie, że mamy szybką podróż, taksówka, tak jak wcześniej. Poza tym, możemy szybko się poruszać na takim dwukołowym sprzęcie elektrycznym, w którym się stoi na nim. Jego tam trzeba ładować i tak dalej, ale można sobie też chodzić. I fajną rzecz zrobili, bo no to jest Ichiban i on ze wszystkimi może się witać. W tym tytule może się witać. I słuchajcie, i chodzicie sobie ulicą i wiecie, machacie co chwilę do ludzi. To jest takie przyjemne, to jest takie fajne. I w niektórych możecie mieć przyjaciela. No i słuchajcie, musicie zebrać 200 osób, nie? W grze. Więc po prostu chodzi o to, że chodzenie po tej grze ma jakiś dodatkowy sens i cel, bo co chwilę machacie do tych ludzi. Powiem wam, że jest bardzo dużo gęstość ludzików na ulicach, więc tych ludzi naprawdę jest sporo. Więc jeżeli wy machacie, to na przykład 5 osób do was odmachuje, a 10 metrów dalej będzie to samo, tylko że inne 5 osób. Więc ogólnie jest bardzo gęsto, jeżeli chodzi o Hawaje. No i to jest coś takiego dodatkowego, że po prostu, żebyście się nie nudzili, że o, musicie szybko przejść, albo coś zrobić, czy coś. Zawsze ktoś zareaguje na was, tak? Tak. Znalazłem w ogóle, że to Crazy Taxi to było Crazy Eats, nie? No, jak Just Eat trochę w Anglii. No, więc to powiem wam, że nawet takie przychodzenie czasami nawet bardziej mi się podobało niż taksówka. Jeszcze jest coś na zasadzie tramwaju bez turbo. Taki troszeczkę bym powiedział nawet trolejbus, tak jak był w Polsce swego czasu. Też on sobie tam jeździ z przystanku do przystanku, możecie się...
W Gdyni ciągle są i można się przejechać.
Tak, no właśnie widziałem. Tak, właśnie jak byłem ostatnio w Gdyni, to właśnie tak miałem wrażenie, że chyba cofnąłem się w czasie trochę i szybko uciekłem z tego miejsca. Dobra, słuchajcie, więc to o tym powiedziałem. To. Tak jak mówiliśmy o tych fajkach, w poprzedniej edycji tutaj to samo, można kupować papierosy i tak dalej. No to jest taka niecodzienna gra, w ogóle seria, bo w której grze możesz kupić fajki, tak? W GTA chyba nawet nie można było kupić fajek. Tak mi się wydaje, że nie można było kupić fajek. W ogóle chyba tam nie można było palić. A tu można jarać i w ogóle. Ale nasz główny bohater nie pali. Tylko mówię, że można, bo tam trzeba na przykład w misji czy coś. W poprzednim jarał. Czekajcie, bo coś chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że ze względu na to, że w tej grze jest bardzo dużo cutscenek, zresztą Tomek to zauważył, bardzo często jest tak, że tam są takie dungeony. Tomek zauważył, o co chodzi z tymi dungeonami. Czyli, na przykład, wiemy, że mamy iść do jakiegoś budynku. Tam będzie boss. Dobra, idziemy tam. I wiemy, że tak, będzie jakaś długa scenka. 5-10 minut. Gadki. Później będziemy chodzić po tym budynku na zasadzie takich dungeonów, czyli po prostu korytarze, przeciwnicy. Drzwi, przeciwnicy. Następne drzwi, przeciwnicy. Następne i tak dalej. I gdzieś tam dalej się pojawi jakiś save. I tak co chwilę, a później po 3-4, powiedzmy po 10, 15, 20 walkach, boss. Bardzo często tak jest. To jest taka struktura z Like a Dragon pierwszego i tak jest cały czas, i tak jest wszędzie, i tak jest zawsze, i w ogóle to jest... To po prostu jest japoński RPG, tak? To się wzięło z japońskich RPGów. Tak? Więc tu mamy to samo i powiem wam, że rewelacyjne, co Xbox ma, czego nie ma nikt, to jest Quick Resume. I niestety to jest przepiękna sprawa. Bo naprawdę, zatrzymuję sobie to, muszę gdzieś wyjść. Ja wiem, że od save'u do save'u czasami jest godzina. Naprawdę, czasami jest godzina, bo jak wy wyjdziecie już do tego budynku, na tego bossa i to może tam dobrze, no załóżmy, że po pół godzinie będziecie mogli zapisać, tak? Ale ja muszę wyjść za 10 minut. Ja wiem, że już nie zdążę zapisać. Więc co, quick resume, tak? Bo, dobra, ja wychodzę do pracy, tak? A ja chciałem pokrać. No dobra, no to quick resume. No i masz, graj sobie, tak? No i można? Można. No niestety na PlayStation tego nie można niestety zrobić. Na tej samej konsoli. Grać w 3-5 gier w quick resume. A tu można. To jest bardzo ważne w kontekście tej gry, tak? Bo wiemy, że ta gra jest przegadana. Częściowo, ale dużo się tam mówi i dużo się walczy i czasami nawet jak mogę chodzić, to nie mogę zapisać. No, więc quick resume ratuje tutaj sytuację i wierzcie mi, że tak jest. Słuchajcie, bardzo często jest też taka fajna rzecz, ja lubię to w Yakuza i to jest zajebiste, że po prostu idziecie sobie miastem i ktoś was zaczepia, tak? Bo coś się dzieje. Jakiś random coś was atakuje, albo coś do was mówi, albo tego typu rzeczy, tak? Albo, no tak jest. I to jest fajne, to zawsze mi się podobało, to zawsze było fajne. No i powiem wam, że to jest tutaj świetnie zaimplementowane. Najczęściej będą to jakieś misje poboczne. Tych misji jest naprawdę dużo. I będziemy to robili, tak? No, dobra. Przejdę teraz do grafiki. Jeżeli chodzi o grafikę, jest minimalnie lepiej niż w jedynce. W jedynce było całkiem nieźle. Tu jest minimalnie lepiej. No, jest minimalnie lepiej. Tu nie mam się co rozpisywać. Ładnie to wszystko wygląda. Oczywiście nasze postaci, które mamy w drużynie, wyglądają ładniej. Bossowie ładnie. Przeciwnicy trochę mniej ładnie. I tak dalej. Wiemy, jak tego typu rzeczy wyglądają, ale ogólnie do grafiki nie ma się co przypieprzyć. Nie mam się co przypieprzyć, po prostu ona jest jaka jest, troszeczkę oczywiście skopiowana jako Hama cała, ale Hawaje są nowe i to wszystko co tam jest nowe, a tego jest naprawdę dużo. No i śmiesznie tak, słuchajcie, no ja grałem trochę w tego Like a Dragon, Wiśnina i tak dalej, no ja zawsze grałem po japońsku, tak? No i w tej grze jest angielski, nie? I wchodzicie po tych Hawajach, ktoś po angielsku i tak. No dziwnie się czułem. Ja nie mówię, że źle, po prostu dziwnie inaczej, bo nie jestem do tego przyzwyczajony, w sensie grając w tą grę, więc to było dosyć ciekawe doświadczenie. I słuchajcie, Chcę też na koniec, będę w sumie pomału kończył tą recenzję. Chcę przejść do, zostawiłem w sumie to na koniec. Nie wiem czemu, ale tak wyszło. Zostawiłem na końcu walkę. Słuchajcie, bo na początku tak jak grałem, to ta walka, kurde, przecież to jest to samo, nie? Ale z drugiej strony, jak tak popatrzyłem, no to no troszeczkę są podobieństwa. Przede wszystkim ona jest bardziej dynamiczna. Bardzo po każdym ataku, nie wiem, czy to było w poprzednim, wydaje mi się, że nie, jest dokładnie napisane, w którą stronę wasz przeciwnik będzie leciał po ataku, tak? Czyli jeżeli wasz przeciwnik będzie leciał do tyłu, dajmy na to, do jego tyłu, i on na swoich plecach ma swojego zioma, to zadaje mu damage. I to powoduje, że można robić fajne rzeczy, fajne kombinacje, fajne ciosy, fajne. Poza tym jest jeszcze taka ciekawa opcja, że jeżeli my tego przeciwnika skierujemy na naszego ziomka, to on mu jeszcze przy okazji dopierdoli. Więc też można robić fajne kombinacje. No bo oczywiście gra zostaje dalej w turową bijatyką, tak? Co turę się będziemy napieprzać. Więc wybieramy, on atakuje tego, dobra, atakuje, dobra, tego, temu dajmy i tema, dajemy mu poszone, niech się leczy i tak dalej, więc to wszystko zostaje. I mam wrażenie, że jest bardziej dynamicznie, jest troszeczkę lepiej, widać mały taki szlif, upgrade troszeczkę jest fajniej, no i to upadanie przeciwników, w którą stronę, to też jest dosyć fajna funkcja. Są jeszcze coś takiego przy bondach, przy tym jak nasze ziomki w teamie się skumplują, no bo każde rozmowy, każde takie nawiązania, tam będziecie chodzić po mieście, będziecie, na przykład, nie wiem, zobaczycie szyld Cegi i tam będą gry stare i na przykład jak macie informację, żeby nacisnąć Y, nie mylić z trójkątem. Jeżeli naciśniecie ten Y, to rozpoczniecie gadkę z jakimś typem z ekipy i dzięki temu bond wam się zwiększa. Jeżeli zwiększycie ten bond na jakiś tam wyższy poziom, to dostajecie tag teamowe ataki, trochę jak w Tekenie, tak? No i ta walka jest bardziej jeszcze spektakularna, tak? No i oczywiście standard, levelujecie, dostajecie nowe ataki, macie ciuszki, które wam dają do ataku, możecie zmieniać sobie bronie, możecie zmieniać sobie klasy tych postaci, bo nie musicie grać tam, no bo te klasy są w grze, tak? Nie będę się o tym rozpisywał, jeżeli ktoś grał, to wie, o co chodzi. Po prostu każda postać ma klasę, którą można zmienić. Więc to jest standard, to jest klasyka i tak dalej. Więc słuchajcie, fajnie było tam wrócić. Fajnie było wrócić do Like a Dragon, fajnie było wrócić do tej drugiej części. Powiem wam, że Hawaje są ogromne. Tam jest naprawdę tyle rzeczy do zrobienia. W ogóle jeszcze jedna rzecz, bo tam jest jeszcze jedna minigra. Coś na zasadzie Pokemonów. Zrobili takie a la Pokemony, że to się nazywa jakiś Sujidex. Sujidex to jest urządzenie, w którym to się zbiera, się te postacie i tak dalej. Chodzi o to, że mamy swoich ziomali, którzy za nas walczą. Mamy taką turową walkę, 3-3. W sumie tam jest trochę, 3-3. I jak pokonamy ich, to dostajemy tam jakieś głupoty. Poza tym jak walczymy z przeciwnikami, gdzieś chodzimy po świecie i na przykład ktoś nas zaatakuje, my go zabijemy, to bardzo często jest informacja, czy chcesz go wziąć do siebie, do swojego teamu. I wytworzycie taki team 6 ziomków, z ziomków pokonanych po całym świecie i możecie grać turnieje z tych 6 ziomków, one wam levelują, bleble i tak dalej, możecie iść na turnieje czy z innymi osobami, które też mają swoich ziomków walczyć, no trochę jak Pokemony, no. Myślę, że to jest luźne nawiązanie do tego, w sumie o to im chodziło. Dla mnie jest to średnie, bo to takie trochę kamień, nożyce i papier, więc chwilę w to pograłem, okej, dobra, nie będę się w to zagłębiał, bo nawet nie miałem na to czasu, ale ogólnie pierwsze wrażenie tego miałem bardzo średnie, bo te ataki były jakieś takie dziwne i oni mieli po jednym ataku. Może coś tam się dalej zmienia, nie mam pojęcia, ale kolejna minigra, która naprawdę to może być na godziny, no. Więc do brzegu. Myślę, że ta dwójka jest częścią świetną. Fajnie było do niej wrócić. Fajnie było wrócić do tego świata. Fajnie zobaczyć, jak seria się rozwija. Myślę, że idzie w bardzo dobrym kierunku. Myślę, że ta walka taktyczna jest moim zdaniem zdecydowanie lepsza niż to, co było we wcześniejszych Yakuzach. Co nie było pewnie złe, bo i Tomek spróbował tej walki, ale myślę, że jednak taktyka i to, że trzeba troszeczkę sobie porozkminiać i tutaj zaatakować i też ustawić się, bo tam też ważne jest ustawienie, żeby na przykład można się ustawiać w swoim okręgu, żeby mieć za plecami. No mów.
Jeżeli coś mnie przyciągnęło do tej gry po tych naszym ograniu na targach w Londynie, to właśnie walka. Walka była naprawdę fajnie zrobiona.
Tak.
Ja uwielbiam takie taktyczne starcia. Wiem, że Yakuza stoi walką, więc zdecydowanie był to punkt taki najsilniejszy dla mnie tego dema.
Mhm. No i ta walka została właśnie przykręcona i dlatego, słuchajcie, no summa summarum to będzie wszystko. To jest naprawdę bardzo dobry tytuł. To jest bardzo dobra kontynuacja, tak na dobrą sprawę. Ciężko wymyślić tutaj koło na nowo. Oni zrobili pewien reset, zrobili pewne podstawy, teraz je bardziej uwypuklają, robią z tego po prostu lepszą grę. I to im zajebiście wychodzi, tak? Być może ja bym się spodziewał jeszcze jakiegoś bardziej wielkiego przypierdzielenia, ale myślę, że jako fan serii, a pomału się z takim staję, fanem serii.
Ale nie grałeś we wszystkie Yakuzy, weź. Co ty mówisz?
Ale w Like a Dragon grałem we wszystkie, wyszły dwa. Więc no tak. W sumie może ja nie powinienem tego recenzować, bo w tej grze pojawia się przecież Kiryu, a Kiryu był w poprzednich, a ja poprzednie nie ogrywałem. I mam teraz dysonans. Może nie powinienem tego oceniać. Dobra, faktem jest, że piękna gra. Naprawdę piękna gra. Piękna. Zdecydowanie piękniejsza niż cokolwiek innego. Powiem wam więcej. Tomek, jeżeli chce zagrać, to niech nawet się do tego nie zbliża. Niech zacznie od jedynki. Bo powiem wam, że moim zdaniem różnica w tych grach, tak czysto gameplayowo, nie jest duża. Bo dwójka zmienia się w stosunku do jedynki znacznie, ale osoby, które w ogóle z tym nie mają nic wspólnego, to jedynką mogą się oczarować, w sensie, że mogą wjechać i to będzie im się podobało, bo jeżeli jedynka im się nie podoba, to dwójka tym bardziej, a jedynka się nie zestarzała, to jest ten sam silnik, to widać, że to jest jeden do jednego ta sama gra, tylko że mamy ogromne DLC, ogromne DLC na 50 godzin albo i więcej, na 80 albo 100. Więc sam proponuję zagrać w jedynkę. Że ci, co nie grali w jedynkę, niech do tej dwójki nie podchodzą, bo to troszeczkę mija się moim zdaniem z celem. No chyba, że ta jedynka wyszłaby 10 lat temu, to spoko, ale ona wyszła chyba 3 lata temu na premierę. Przypominam, jedynka była ekskluzywem Xboxa. Pozdrawiam Michała, który zaczął gadać o ekskluzywach. No nieważne. Więc zacznijcie sobie od jedynki. Dwójka jest zajebistą grą i naprawdę polecam ją do późniejszego ogrania. No i tyle. I w sumie tak myślałem, że tak 8 czy 9, ale chyba moje serduszko mówi, że jednak 9. Ale to takie bardziej 9 z minusem, a Survivor był takie 9 z plusem. O. Tak jak patrzę na dwójki w tytułach. No i tyle. Wiem, że jeszcze będą dużo tych Yakuz wychodzić, tych Like a Dragon wychodzić. Chyba zapowiedziane są jeszcze jakiś jeden spin-off albo dwa i jeszcze jakieś jedna czy dwie kontynuacje. Ogólnie chyba są w planie 3 gry jeszcze z tej serii. Więc naprawdę bardzo dużo jest co robić. Nadrabiajcie ten temat. Ja w ogóle będę starał się maksować te gry, bo to są po prostu dobre historie. To są naprawdę dobre historie. Mówiące o ważnych, poważnych rzeczach, poważnych tematach i te części zawsze takie były i one zawsze są, poruszają fajne rzeczy, a tu jest bardzo dużo nostalgii i jest bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy, tak powiem. No, ale to jest moja kwestia fabularna. No i można Ichibana nie lubić za to, że jest taki głupkowaty, ale to będzie twarz pewnie tej serii na następne lata. Więc nic tylko grać. Dziękuję, Yakuza, kocham serię i my pomału zawijamy do brzegu. Słuchajcie, będziemy kończyć ten 264 odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No mi się bardzo spodobało, bo mówiliśmy o Yakuzie. Faktem jest, że kończymy. Standardowo słuchajcie, wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucam odcinki. Poza tym jesteśmy na grupie facebookowej, w której wrzucam odcinki. Mam swoją zamkniętą grupę. Oczywiście jest jeszcze YouTube, tam wrzucamy odcinki, wrzucamy też na Spotify'u, na X-ie, coś od czasu do czasu jest wrzucane. Mamy oczywiście swojego Patronite'a. Jak chcecie, możecie wpaść na Patronite'a. Dzięki temu będziecie...
I zapraszamy do naszego newslettera, bo z dobrego źródła wiem, że wychodzi nam całkiem fajny content. Raz w tygodniu dostajecie maila, także gorąco zapraszamy do zapisywania się i do jakby uczestniczenia w tej naszym życiu z grami.
Dokładnie tak. Szczególnie, że Rafał ostatnio, a zresztą nie. Ten, kto widział, to widział. Dobra. I słuchajcie, i oczywiście powiedziałem o tym Patronite, że wchodźcie jako patroni, ponieważ mamy zamknięty czat. Na tym zamkniętym czacie dzieją się fajne rzeczy, gadamy sobie z patronami. Michał mi ostatnio ciśnie coś. I powiem wam, że to jest nasza piramida finansowa, więc zapraszamy. Do niej dzieją się fajne rzeczy. I w sumie to będzie na tyle. Następny odcinek, no miał być wywiad, wyszło jak wyszło. Następny odcinek będzie, no będzie retro. Nie będę was spoilerował, ale przypominam, że to jest kwiecień. Że zbliża się kwiecień. Sprawdźcie, co było w kwietniu w zeszłym roku i w kwietniu dwa lata temu. Tak, to będzie to. Ale to będzie w kwietniu. Więc być może w następnym odcinku, albo za dwa tygodnie zaczniemy, za cztery, za trzy, albo może oddzielny odcinek. Słuchajcie, 264 odcinek. Nagrywał. Tomek?
Dzięki wielkie.
Rafał.
Również dziękuję.
I Krystian. A my standardowo słyszymy się za tydzień, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej!